Witamy Was serdecznie w 151. odcinku podcastu. Dzisiaj ze mną jest Piotrek Mozalewski.
Hej ho.
I Dawid Maron.
Dzień dobry, wieczór wszystkie misiaszki kochane.
Coś tak dziwnie brzmi głosem Kuldana, nie wiedzieć czemu.
To wiesz, to za dużo wypiłem wczoraj po prostu.
Jak mogło podobno do tego dojść?
Ja nie jak wiem, ktoś za dużo wypije, to się w Kuldana zamienia, tak słyszałem.
Trochę zaczynacie ze sobą imprezować i już się głosy popieprzyły, ja nie wiem.
No niestety, tak bywa czasem. No.
A pomijając ten nasz strasznie suchy wstęp, to dzisiaj jest z nami człowiek, który ma tyle twarzy co Grey, albo i więcej nawet. I człowiek, który był na niemal wszystkich podcastach w Polsce. Poza podcastem i zdaje się, że jeszcze forum Ugadką. Nie wiem, czy jeszcze tam masz, robić sobie jakąś listę, gdzie jeszcze nie byłeś?
Wiesz co, dziś się zastanawiałem i faktycznie już się trochę tego uzbierało, no bo oprócz mojego rodzinnego miejsca, czyli rozgrywki, z której rozprzestrzeniam się na inne podcasty.
No i
regularnie, tak, i regularnie pojawiam się w Fantasmagierii, ale wiesz, Fantasmagieria to jest podcast Damiana i ja tam zawsze jestem częstym, ale jednak gościem. Nie mogę mówić, wiesz, o rozgrywce to mogę mówić, to jest mój podcast. A jeśli chodzi o Fantasmagierii, to zawsze jestem tam regularnym, częstym gościem.
Nasz podcast, no, ale twoim domem.
Tak, była też Masa Kultury ostatnio, był Psychokast. No trochę się tam powolutku tego zbiera.
No właśnie, także możesz sobie dołączyć kolejny do kolekcji.
Ja na twoim miejscu po prostu bym sobie wywiesił taką listę na lodówce i wykreślał.
No to dokładnie tak jest. Wiesz,
może zaczniemy robić magnesy na lodówkę, to sobie markerem dołączysz.
Markerem już skreśli, zostaliście skreśleni.
O matko,
nie!
Bardzo to jest ciężkie. Jedna rzecz odnośnie parafialnych, to dzisiaj nie usłyszycie od nas pewnego wyrażenia związanego z migracją z jednego tematu na drugi. Nie chcę użyć tego słowa, mianowicie
to się w basenie robi. Tak. Jak wskakujesz do basenu i dobrze ci idzie, to wtedy to się dzieje.
Tak, będziemy używać wyraźniej segway, a nie tego drugiego, dlatego że ktoś zobowiązał się, że jeśli nie usłyszy w podcaście tych słów, to postawi nam 0,7 wódki i mamy nadzieję, że chodzi o to.
Bo trzeba zrobić konkurs potem. Co to znaczy segway? I kto napisze, co to znaczy, to wtedy ten wam stawia tą wódkę.
Myślę, że masa chętnych by się zgłosiła, ale już póki co komentarz jest tam przez parę osób lajkowany i słowo się rzekło. Mam nadzieję, że tam nie zostanie usunięty w dziwnych okolicznościach.
Ja bym zrobił screena.
Tak. Od razu róbcie, wiesz, zanim będzie można się wyprzeć.
Dokładnie, to w internecie nic nie ginie, więc no, nie usłyszycie od nas tych słów. Mam nadzieję, że nam się uda. Nie ma dzisiaj Dawida i Szymona, którzy lubią używać tych wyrażeń, więc specjalnie musieliśmy ich dzisiaj nie zaprosić na odcinek, żeby wynegocjować właśnie wódkę.
Tymczasem jak zacząłeś mówić o parafialnych i spojrzałem w rozpiskę, to myślałem, że powiesz, a jeśli chodzi o parafialne, to cała sztuczka polega na tym, że ich nie ma.
Aha, no bo tak w sumie nie mówimy, jak ich nie ma, ale one tak są w rozpisce, żeby były. No w razie, gdyby komuś coś się przypomniało, to zawsze może powiedzieć.
To jest
no
trochę jak z tą niedzielą, znaczy z mszą w niedzielę. Nigdy nikt nie chodzi, ale jest, nie?
No dokładnie. Wszyscy wiedzą, co było w kościele, ale nikt nie chodzi. Na tej zasadzie. To zaczniemy sobie naszego pierwszego tematu. Dotyczy tego, że Wiedźmin 3, który ma premierę już niebawem, ponieważ we wtorek, w przyszłym tygodniu,
19 maja,
tak, właśnie wtedy, dobrze powiedział, no ale okazuje się, że nasi przyjaciele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już sobie urządzili sprzedaż tej gry. W dodatku jest to wersja ocenzurowana, bo tamtejszy rynek gier jest specyficzny dosyć, o czym też świadczy, pamiętacie, podróba Uncharted.
Ale to ja widzę, że ty się stałeś bardzo biegły w sztuce dyplomacji, wiesz, bo to...
No tak, no ale wszyscy są nasi przyjaciele, no wiesz, to jest podstawa.
Znaczy nie, bardziej mi chodziło o to, że delikatnie ocenzurowane, ale okej.
Okay. Aha, myślałem, że podróbka Uncharted to była bardzo dyplomatyczna, w sumie pełna dyplomacji.
Po prostu konsul już będzie do ciebie dzwonił.
No tak, ale pamiętasz tą podróbę? Pamiętacie? To było jakoś
The Trial of Ibn Battuta.
Tak, coś w tym stylu.
Unearthed.
Ja w to grałem.
O Jezu.
Ja w to grałem, był trial dostępny na PS3, ściągnąłem to i sobie pomyślałem, że to jest po prostu gra, która będzie cudownym uzupełnieniem alkoholu. I de facto tak było na jednej imprezie. Nie pamiętam, kiedy właśnie ostatni raz prawie się przydusiłem śmiechem. Ale
no było tam parę niezłych patentów gameplayowych.
Tam były cudowne patenty gameplayowe, łącznie ze strzelaniem przez ściany, bo kamera akurat się taka nie inaczej ustawiała, więc
To
nie było cheaty.
W niektórych grach to jest specjalny feature, że tam kule przenikają przez jakieś obiekty, a tutaj w standardzie miałeś, nie?
No po prostu wiesz, no clip odpalony i dziękuję, no.
Wszystkie obiekty.
Tymczasem nasi przyjaciele zdecydowali, że sobie będą sprzedawać Wiedźmina 3 jak gdyby nigdy nic, bo co tam, półtora tygodnia do premiery to przecież dobry czas, żeby rozpocząć sprzedaż.
Mnie zastanawia jedno. Z punktów prawnych, teoretycznie rzecz biorąc, oczywiście oni mają to głęboko w dupie, ale z punktu widzenia użytkowników, bo Redzi zapowiedzieli na Twitterze, że streamowanie Wiedźmina przed 19 maja jest prawnie zabronione. I teraz zastanawiam się, czy jeżeli kupujesz grę w sklepie, w pudełku, to czy gdzieś w instrukcji, której nie ma, bo zazwyczaj teraz mamy tą jedną śmieszną karteczkę, jest tam napisane, że streamowanie gry przed 19 maja jest prawnie zabronione, czy ogłoszenie informacji na Twitterze należy traktować jako wystąpienie aktu prawnego.
Wydaje mi się, że jest trzecia możliwość, czyli regulamin Twitcha może na przykład mieć w sobie zapis, że gry pozyskane na przykład z nielegalnych źródeł oraz...
No ale jakim nielegalnym źródłem jest pójście do sklepu i kupienie gry na półce? No nie, jeżeli, ale... jesteś, jeżeli żyjesz w Emiratach Arabskich, idziesz do sklepu, kupujesz Wiedźmina, patrzysz, wow, Wiedźmin, nie wiedziałem, że on już ma premierę. Chętnie pokażę twoim innym kolegom w turbanach, jak się w niego gra.
No.
Nie, mi się wydaje, że może po prostu być jakiś taki wpis, wiesz, w Eula po prostu.
Nie, no dokładnie, ale może być wpis w warunkach Twitcha, który mówi, że z nielegalnych źródeł i na przykład gier, które zostają sprzedane przed oficjalną premierą, że jest to niedostępne. A to pewnie polega na tym, że są jakieś deale na takie specjalne streamy przedpremierowe, na przykład między twórcami gry a jakimś portalem. No i...
Przecież sami twórcy bardzo często streamują przed premierą.
No, ja
po prostu czysto, ja nie wiem, jak wygląda rynek stron internetowych dotyczących gier wideo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no ale domyślam się, że, bo patrząc po tym zdjęciu, bo to się zdjęcia pojawiły właśnie, jak to Witcher sobie stoi w pudełkach z PS4 i z Xboxa gdzieś tam na półce, no to tam w tle tego zdjęcia było milion innych pudełek, więc strzelam, że to było w jakimś sklepie typu Empik, nie wiem, typu MediaMarkt.
No tak, no raczej to nie był jakiś taki podrzędny sklepik roześmianego Araba, który sprzedaje po 3 sztuki, nie?
Koleś, który ma tych swoich 40 złotych Mercedesów, jedzie sobie na weekend na zakupy do sklepu, patrzy, o Wiedźmin, wygląda ciekawie, facet, jakiś siwy facet na okładce, kupię sobie, nie mając zielonego pojęcia o tym, że to jest gra, która wyszła tydzień przed premierą, wraca do domu, odpala, streamuje i nagle dostaje bana. I no teraz tak, czemu to jest jego wina?
To musi mieć jakiś serwis streamingowy dla posiadaczy 40 złotych Mercedesów i wtedy problemu myślę, że nie ma.
Wtedy on robi, co dostałem pana, kupuję Twitcha.
Ja jestem ciekawy, jak cienko oni będą śpiewali, jak skończy im się ropa. Po prostu wrócą do dywanów w trybie now.
Wtedy zrobią dywany latające.
Albo energię słoneczną. A nie, jestem ciekawy, czy tam istnieje rynek gier używanych, bo nie wiem, czy wiecie, ale za jedno z takich większych faux pas w Zjednoczonych Emiratach uchodzi sprzedaż samochodów. Bo jeśli jesteśmy takim bogaczem i mamy na przykład już, tak jak wspomniałeś, 40 złotych Mercedesów i tego 39 z jakiegoś powodu na przykład chcemy sprzedać, no to znaczy, że jesteśmy takimi biedakami, że chcemy pozyskiwać kasę, więc to jest w ogóle tragedia, więc my musimy oddać komuś po prostu tego Mercedesa. Bo taką właśnie wyczytałem ciekawostkę, że no sprzedawanie uchodzi za wielki nietakt społeczny w tej społeczności, więc myślę, że z grami może być podobnie.
Wiesz co, mi się wydaje, że trzeba byłoby tam wysłać jednego jakiegoś pana Tadzia, który jest właścicielem komisu samochodowego, nie wiem, w Radomiu i to by w ciągu tygodnia zostało odmienione. Bo te samochody byłyby najlepsze na świecie. Panie, nie bity, no przecież co to, Niemiec płakał jak sprzedawał.
Że... Arab płakał jak sprzedawał.
No wiesz, to nie wiadomo, wiesz, może z importu mają wyższą wartość.
Wiesz co, samochody w Zjednoczonych Emiratach to są obite co najwyżej drewnem, nie? Tak mi się wydaje. To trochę inaczej niż u nas. No to sobie teraz zmienimy dosyć mocno nastroje i to, jak wygląda rzeczywistość ze sprawą Tony Hawk Pro Skater 5.
Ale jak to? Żadnej dramy o trawę? Myślałem, że to wiesz, teraz jest jeszcze przez te 9 dni to taka jest tradycja, że nagrywasz podcast, musisz powiedzieć o tym, że jest źle, niedobrze i w ogóle.
Znaczy wiesz co, ja zastanawiałem się nad tym, żeby powiedzieć, ale dyskusja na naszej grupie, która się po raz kolejny tego samego tyczyła, powoduje, że powiem szczerze, że już mam trochę dosyć tego tematu. Jedynie możemy wspomnieć, że ty, Piotrze, odnalazłeś jakimś cudem gdzieś na jakichś dziwnych forach obrazki.
Nie, to właśnie, znaczy, żeby nie było, to nie ja odnalazłem, tylko bo to też jest osoba, która słucha zarówno was, jak i nas, że się tak wyrażę, pozdrowienia dla słuchacza, który to odnalazł.
Nie pamiętasz nazwiska, prawda?
wiesz co, pamiętam, ale nie wiem, czy mogę mówić. No,
znaczy
bo,
imię najlepiej.
To jest nie takie proste.
Aha, dobrze, to cały czas...
W każdym razie po ksywie powiem, Wuko. O,
o dobrze, no to dzięki Wuko. W każdym razie sytuacja polega na tym, że podobno są jakieś tajne ustawienia, czy jeszcze jakiś tryb Ultra Plus, no się śmieję, ale że tak naprawdę to, co widzieliśmy na materiałach, to nie są prawdziwe high-endowe ustawienia Wiedźmina, ponieważ dla Super Hyper PC Master Race'ów jest jeszcze dodatkowa opcja, która spowoduje, że trawa będzie wyglądać super fajnie i pięknie. I są na to screeny, tylko że nie chce mi się wierzyć, że one są prawdziwe.
Znaczy mi się nie chce wierzyć z tego powodu, że na tych screenach w ogóle nie ma żadnego HUD-a ani nic w tym stylu, tylko jest po prostu bardzo ładna grafika.
Wyglądają jak te bullshoty z E3 2013 mniej więcej.
No. A ja przy okazji tej całej dramy, która się ostatnio działa, sięgnąłem pamięcią do roku 2005, kiedy to było E3 i w którym to był trailer Killzone'a drugiego, który okazał się tylko i wyłącznie renderem. Po czym minęły dwa lata i pokazała się gra, która wyglądała jak ten render. Co więcej, nawet dalej można znaleźć na YouTubie filmy, które porównują tego rendera z faktycznym początkiem gry i wygląda to jeden do jednego.
Albo więc nawet lepiej miejscami.
Jak ktoś chce.
O, chociaż tylko... i tak była wtedy, pamiętam, drama, że render... jakby udawał gameplay, bo wtedy...
Ale tam, wiesz, tam była drama, nie
sztuczką
tylko...
Sztuczką polega na tym, że wtedy była gigantyczna drama. Wszyscy mówili, że jak tak można, bullshoty, po prostu deweloperzy, chamy. Pamiętam, że Mielu, który jeszcze wtedy pracował znaczy był w Neo, mówił, że jak... Czy Mielu, czy może to jeszcze Gulasz był? Nie wiem, ale na pewno była deklaracja zjedzenia gazety, jeżeli gra będzie wyglądała tak samo jak ten render. Po czym gra wyglądała tak samo jak ten render.
I co, gazeta ale... została zjedzona, czy nie?
Nie pamiętam właśnie. No. Aż taki, aż
to
tak
najważniejszy fakt całej sprawy.
Ale... zabawne jest to, że teraz tak wszyscy robią i nikt w tym nie widzi problemu.
Wszyscy no, jedzą gazety?
Zostawiając... Tak, tak. Bardzo, celuloza jest bardzo zdrowa dla trawienia. Ale pomijając jedzenie gazet, to teraz wszyscy deweloperzy robią dokładnie tak samo. Zostawmy tego biednych
no tak, ale
radów.
Z czym to jest
ostatnio
argument?
Ostatnio się pojawił trailer z Battlefronta drugiego.
Też to jest takie, tak? Okazuje się, że to jest bardziej koncept, gameplay,
nie
trailer.
Nie ma bata po prostu, żeby ta gra wyglądała nawet w jednej piątej, tak jak oni tam pokazywali. I wiesz, i ten napis ładny, że Real Engine for Game Footage to in my ass to najwyżej.
No to dokładnie, ale mówię, gdyby była jakaś plansza z napisem, że to jest na przykład gameplay concept trailer i napisane, że to jest odpalone na jakimś super high-endowym PC i że ostateczny rezultat czy ostateczna grafika może się różnić. Bo przecież często jest tak, że są różne adnotacje na reklamach, które są prawnie po prostu w jakiś sposób ustalone z góry i myślę, że bardzo byłoby dobrze, gdyby w Stanach prawodawstwo się dostosowało do tego i po prostu ustalili, że jeśli jest rzeczywiście na przykład odpalane na PS4 czy Xbox One, to jest anotacja, że działa na tym sprzęcie i jest gameplay i musi być muszą być elementy interfejsu i wszystko pokazane tak jak właściwie w grze, albo się robi anotację, że to jest właśnie na komputerze z NASA i nie wiadomo jak gra będzie ostatecznie
wyglądać. Ale, ale to masz rację, no bo jeżeli raz na jakiś czas to traktujemy jakiś kosmos kompletny, dowiadujemy się, że ktoś oskarżył, nie wiem, tam ileś tam milionów ludzi oskarżyło Sony o to, że to, czym reklamowali konsolę, nie działa tak jak miało działać, więc oni żądają zwrotu pieniędzy i jeszcze bonu na loda, to w sumie idąc tym samym torem, jeżeli gra jest reklamowana trailerem i potem się okazuje, że gra wygląda inaczej, to też może można by pociągnąć do sądu.
Pamiętasz, że była chociażby Polsce, sprawa ale... z tym obcym poprzednim Colonial Marines, bodajże on się nazywał, no bo tam to już zupełnie różnica była no mega przepasna, tam generacyjna można by rzec.
Tam to inna gra była pokazywana i sprzedawali.
Dokładnie, więc, ale nie pamiętam jak się skończył tam ten pozew ostatecznie, no ale wiem, że był.
A tak a propos brzydko wyglądających gier, to pojawiły się pierwsze rzeczy z Tony Hawk'a nowego.
No właśnie, nie, on
po prostu
zrobił.
Pasujesz tutaj jak w domu, no serio.
Dokładnie,
to...
dokładnie.
No, sobie jak już zaczęliście od tego, w ilu to ja podcastach się pojawiałem, ile to nagrywam, począwszy od rozgrywki i tej reszty, no to wiesz, no trochę już doświadczyłem w tych różnych wskakiwaniu do basenu i się odbijania dobrze od ścianki się ma.
Ucz mnie, mistrzu.
Spoko, zapiszę korepetycję potem.
Ja myślę, że i tak możesz się pochwalić, że w tym tygodniu, bo jak powiedziałeś, że będziesz nagrywać jeszcze...
W ciągu najbliższych 7 dni 3 podcasty.
Dokładnie, więc myślę, że jesteś osobą w tym tygodniu o największej częstotliwości nagrywania podcastów i największej liczbie różnych podcastów, w których się pojawia. Więc...
Piotrze, kiedy ty śpisz?
Wiesz co, mało śpię. To jest, to jest moja tajemnica, mało śpię. Zawsze śpię, nie wiem, może to wszystko jest tylko snem. Dobra, ale wracając
do tego. Na pewno snem nie jest Tony Hawk Pro Skater 5, ponieważ no nie, byłby to bardziej koszmar, niż sen.
Swoją drogą, pamiętacie, jak on został ogłoszony? Znaczy nie tyle ogłoszony, co jaki był wyciek z nim związany. A i nie. Facet stracił przez to pracę. Jakiś miesiąc temu, albo dwa miesiące temu, jakiś kucharz albo kelner wrzucił na swojego Twittera zdjęcie, jak taki mega ujarany stoi sobie z rozpostartymi rękami wśród ramp, gdzie jest pełno stolików na żarcie i o, patrzcie, jaki fajny event teraz robię. A w tle był ten rzutnik z napisem THPS 5. Wow. No i gość stracił pracę za to, że oszukał, znaczy, że umieścił w internecie informacje o tajnym projekcie, po czym teraz dowiadujemy się, że będzie nowy Tony Hawk.
No tylko, że nie będzie robione przez Neversoft, bo jak wiemy, to studio zostało niestety zamknięte.
Dum, dum, dum.
No, także teraz jest jakieś podrzędne, z tego co pamiętam.
No i wygląda gra podrzędnie przy okazji.
Developer się nazywa Robomodo i Disruptive Games.
No.
Nie mam pojęcia, co zrobili Robomodo, ale mają zajebiste nazwę studia.
No, dokładnie.
Jak się nazywacie? Robomodo.
Właśnie szukam tam, żeby zobaczyć mniej więcej...
Czy są Robomodo?
Nie, ale Disruptive Games, ale w tym czasie jak poszukam, no to no muszę
gra jest brzydka, wygląda brzydko i będzie brzydka, tak to chciałeś powiedzieć.
Poczekaj, Disruptive Games widzę, że mają co, Lost Planet 3, ale przecież oni zostali mieli się zamknąć. No, Ratchet & Clank, All for One, Tony, a już wiem, oni lubili Tony Hawk, Pro Skater HD, to są
no
ci.
Ja właśnie okay. Sprawdziłem też
który
listę.
Też był brzydki.
Listę gier na Robomodo i po prostu jest źle.
No, Robomodo zrobił
Tony Hawk Ride, Tony Hawk Shred.
Ale robili Globers Escape i robili Monster Flash.
Wow, właśnie słyszę o tych grach. Także...
Ale słuchajcie, oni robili goty też przy współpracy z LucasArts Gwiezdne Wojny. First Assault na Xbox Live Arcade. Pamiętacie tam wspaniałą produkcję? Ja też nie.
Wiesz co, ja tak na dobrą sprawę mi się wydaje, że Tony Hawk Shred sprzedał się tylko w takiej ilości, ile było pracowników studia i ich rodziny?
No ale pamiętacie, że te poprzednie, ten Shred i chyba Ride, one się nazywały, to były te szalone pomysły...
Tak, z deską.
Która nie miała kółek i które mieliśmy tam szurać przed telewizorem.
Bo to była ta deska do nauki psa, jeżdżenie na deskorolce. Nie wiem, czy kojarzycie w internetach.
Tak.
No to on się uczył właśnie na tej desce. Bo to był tak naprawdę program edukacyjny dla zwierząt, a nie gra wideo. Tylko przez to, że zwierząt, które chcą nauczyć się jeździć na desce, jest mało, to zaczęli to sprzedawać też jako gra.
Ale to jest trochę, wiesz, trochę... Nie podoba mi się ta polityka, bo to jest trochę tak, jakby ktoś otworzył puszkę czapi, przesypał to i nazwał to konserwą rybną.
No a myślisz, że tak się nie... Jadłeś kiedyś paprykarza szczecińskiego? Smacznego, generalnie. Myślisz, że te takie białe kawałki to jest ryż?
Smacznego można by też powiedzieć komuś, kto gra w Tony Hawk'a, bo... No i generalnie gra wygląda tak ten... brzydko, że... Że nie wiem, to jest masakra.
Swoją drugą ciekawostka, no bo jak była era PS dwójki, to przecież ta seria była mega gorąca. Ja
znaczy wiesz, to mi się bardziej kojarzy jeszcze z PS jedynką i THPS 2.
I demko trójka części, nie Marsylia, w którą się grało godzinami. Demko, po prostu sam pamiętam. I muzyka, co się dzieje.
Muzyka i do dzisiaj pamiętam też zbieranie literek, zawsze to było takie...
No, zbieranie literek, zbieranie kaset wideo. No.
Jezu, ja po dziś dzień czasami sobie odpalam Milen Kolina No Cigar. Także to...
Soundtrack był mega.
No, trójka tak samo, no ja trójkę pamiętam dobrze, ale nawet czwórka i dawała radę. Dopiero potem to się wszystko tak skisiło, bo kupiłem na PS2 tak już w sumie trochę z sentymentu. Zdaje się, że tam podobnie jak Need for Speed, te części się nazywały Underground.
Tam jeszcze chyba też było jakieś American Wasteland czy coś takiego.
A w tego już
była jakaś część, która była sandboxem i się rozwalało miasto.
A nie, to właśnie chyba ten Wasteland.
Ale był też ósemka po prostu jakiś, czy siódemka, tak po prostu Tony Hawk 7.
Project 8 to się nazywało bodajże.
No, ale no to już był ten czas. W każdym razie te undergroundy to już były mocna zniżka serii i miałem nawet te dwie części już na PS2 i nie podobały
mi się. Ale wiesz co,
mi
się wydaje, że to po prostu było takie rozpaczliwe jakby ratowanie marki w obliczu tego, że zbliżało się EA ze swoim Skate'em, który był bardzo fajną grą.
No Skate trochę, to jest taki paradoks, nie? Bo Skate rozwalił rynek, jakby przejął go, a następnie zdaje się, że zamknęło studio i koniec, nie?
Skate miał trzy części, nie?
Miał trzy części, tak. No chyba w trzeciej nawet można było grać Isaaciem Clarkiem z Dead Space i to był jeden z głównych selling pointów tej gry, co świadczy o tym, jaka była.
Ja pamiętam, jak fajne były te minigierki, kto złamie więcej kości, bo można było w takiego hot seata sobie...
Hall of Meat, to było po prostu genialne. My sobie właśnie z liceum liceum z kumplami siadaliśmy przed telewizorem i łamaliśmy kości skacząc ze skarpy.
Natomiast ja nie byłem przekonany co do tego systemu robienia trików nie, z skarpki analogowej, bo on nie był aż tak precyzyjny. No, wolałem jednak taki typowo arcade'owy, oldschoolowy z właśnie z Tonego Hawka.
Ale ja się nie zgodzę. Mi się tego systemu Flicky, to on się chyba nazywał marketingowy, mi się go bardzo fajnie używało i zresztą pamiętam, że Skate był pierwszym demem, które ściągnąłem na PS3 bodajże.
A to było moje pierwsze demo na 360.
No to o Boże, ale po prostu bracie, odnaleźliśmy się.
Bo zastanawiam jedno, Skate 3 zabrał dobre oceny, bo jak podejrzewam Metacriticu, to jest 80, więc to jest całkiem nieźle. Sprzedał się chyba też wcale tak nie tak źle.
No słabo, ale... bo raczej nie słyszałem, żeby miliona tam przebił, no ale...
Ale pytanie brzmi, no bo jeżeli dobra gra się słabo sprzedaje, to znaczy, że ten rynek, zapotrzebowanie na gry skate'owskie umarło trochę.
Ale wiesz co, zresztą... to po prostu wynika chyba z faktu, że po prostu był zdecydowanie zbyt mały przeskok w jakości i w feature'ach między dwójką a trójką.
Po prostu
no
była
tam, sorry, tam się zdaje, że oni... Za czasów drugiego TPH-u tam co rok miałeś drugą część, trzecią i czwartą.
No i potem też się
seria wszystkie się sprzedawały jak zły. No, nie wiem, Skate 3, moi drodzy panowie, Global się sprzedał ponad 4 miliony.
Aha, aż tyle.
Na 360 na PS3, więc nie powiedziałbym, że to jest słaba sprzedaż.
No to ja to w takim razie podpinam decyzję EA o zamknięciu Black Boxa tylko i wyłącznie pod to samo, pod co podpinam decyzję o wykastrowaniu Criterionu, a więc idiotyzm.
No i EA tak lubi, nie? Teraz czarne chmury są nad Visceral Games, bo się okazuje, że na przykład wersja PC-towa Battlefielda Hardline się bardzo słabo sprzedała.
Zastanówmy się dlaczego.
No i to dokładnie, teraz jest pytanie, no bo Visceral powiedział, że od początku wiedzieli, że robią grę o mniejszej skali i budżecie niż Battlefield 4 i że to nie będzie tak dobra część, no ale jej narzeka, że nie poszło tak dobrze jak w przypadku Battlefielda 4. Fuck Logic, fuck EA, no tyle powiem. Ale możemy zrobić segwaya do EA, dlatego że mamy teraz magicznie w rozpisce temat planów wydawniczych tego wydawcy na najbliższe 12 miesięcy. No i okazuje się, że co?
FIFA, Madden, FIFA, NHL, FIFA, NBA.
Zapomniałeś o Rory McIlroy PGA Tour.
Ja nie wiem, kto to jest, niestety Rory.
Ale kto to w ogóle będzie wymawiał? My już się o tym zastanawialiśmy, ale kto wejdzie do sklepu i powie: dzień dobry, poproszę Rory McIlroy, coś tam.
PGA Tour 15.
To będzie po prostu na zasadzie: cześć, macie nowego Tigera Woodsa? Tak, spoko, nazywa się inaczej. O, nie szkodzi, dajcie i tak.
Macie nowego Tigera Rorego. Nie, to jest tak, dzień dobry, poproszę Tigera. Nie, mamy tylko Rorego. Nie, to dziękuję, do widzenia.
Możliwe. Znaczy wiesz, możemy tutaj ranimy jakiegoś mega, mega gwiazdora. No, ale będzie NBA, będzie Need for Speed, który jest to be announced, będzie Plants vs. Zombies, który też jest to be announced, będzie Mirror's Edge w tym roku akurat.
Znaczy nie będzie Mirror's Edge w tym roku, bo
nie,
to
Mirror's
jest...
będzie na początku przyszłego, bo to jest...
No, bo to magiczne jest Q4 finansowe, a tak. EA ma w ten sposób robiony rok, że zaczyna
znaczy
od
wszyscy do kwietnia.
Kwietnia, tak. Czyli w okresie od stycznia do marca 2016 właśnie pojawi się Mirror's Edge i Plants vs. Zombies. Zombies.
Ja idę o zakład, teraz ja się mogę zażyć o flaszkę, że nie zobaczymy Mirror's Edge'a na początku 2016 roku.
Też mi się tak wydaje.
Ta gra jeszcze nie istnieje. Nie wiem, czy pamiętacie, że jak było E3 w zeszłym roku, to konferencja Electronic Art była cudowna, dlatego że oni mówili o samych cudach. Na przykład pojawiła się następca jakiejś, no to wyglądało jakby MotorStorm to miał być, takie, to Criterion chyba robił, gdzie pokazali trailer, gdzie nawet nie było oteksturowanego podłoża, niczego, tylko takie wektory jeździły.
A tak, ja to bardzo dobrze pamiętam, bo to było właśnie to, co nakłoniło mnie, żeby w Gościu Niedzielnym zrobić komentarz do konferencji jej w postaci wody spuszczanej w kiblu.
No bo wtedy też był Mass pokazali... Effect 4, który monitory były pokazane.
Pokazali, że myślimy o tym, żeby zrobić,
ale wiecie co, jeżeli już poruszyliśmy temat tej gry od Criterionu, to ja chciałem zauważyć jedną rzecz, bo o ile się nie mylę, oni w trakcie tej konferencji mówili, że tutaj pokazujemy wam to w takim wczesnym stadium, ponieważ interesuje nas opinia naszej społeczności i będziemy wam dawać regularne update'y z tego, co się dzieje. Minął pieprzony rok, nie widzieliśmy nic z tej gry.
No, najbliższy update będzie teraz na E3.
Ja wątpię, żeby on się pojawił na E3, bo coś mi mówi, że oni po prostu stwierdzą, Criterion nie, to nie wyjdzie i po prostu utną temu projektowi łeb. I prawdę powiedziawszy, byłbym za tym, żeby ucięli temu projektowi łeb, przywrócili Alexa Warda i zrobili kolejnego burnouta, a nie zajmowali się jakimiś idiotami.
A pamiętacie z BioWare'em, jak miał być? Bo zdaje się, że oni robili oprócz, kolejnego Mass Effecta, ale też Command & Conquer, które zostało, zdaje się, anulowane.
Tak, i do tego wszystkiego.
Tego RPGa 4
tego Shadow Realms.
Co to też zostało anulowane.
Wiesz, on chyba... To było zabawne, bo jak oni to ogłaszali, to wysyłali ludziom maile, że tam zostałeś wybrany. I to było jakieś takie wow, ale filmik, wszyscy się reją. O mój Boże, Mass Effect, tak to będzie. I nie.
No dokładnie, więc czyli już w zasadzie, bo można też zaryzykować stwierdzenie, że ta nowa gra od Criterion też gdzieś tam utknęła i jest na przykład anulowana, to jej być może już połowę swojej konferencji Z3 anulowało.
Ja nie wiem, może oni po prostu znowu nam pokażą. Oni może znowu nam pokażą, wiesz, jakieś nieoteksturowane rzeczy i powiedzą, tak, przyszłość jest tutaj i jest przeźroczysta.
Ja obstawiam, że będzie 15-minutowy gameplay z Rory McRoy.
Wiesz co, jeżeli będzie to...
Z tankowcem.
Jeżeli się to właśnie będzie rozgrywało na polu golfowym, na którym uziemiony zostanie jakiś lotniskowiec i będą z nich startowały F-35 Lightning 2. Tak, ja jestem za tym, byle tylko dało się...
To by była jazda, jakby Electronic Arts wpadli na pomysł, żeby zrobić taki jeden wielki tytuł, który łączy wszystko i wiesz, tu zapierdalasz gościom z Battlefielda z karabinem, a tu nagle kola się FIFA.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby to...
Możesz zastrzelić na przykład jakiegoś piłkarza.
O wiele łatwiej byłoby to zrobić Ubisoftowi, który po prostu wziął wszystkie swoje gry, wpierdolił tam te wszystkie wieże i tylko mógłby się D-padem przełączać między Ezio a postacią z, nie wiem, Tom Clancy's The Division i tak dalej. Ewentualnie wsiadałbyś do samochodu i robiłoby się z tego The Crew.
A nie wiem, czy wiecie, no, czy pamiętacie, no Battlefront ma nie mieć kampanii singleplayerowej, ale ma mieć FIFA. Więc są takie ploty, że będzie specjalny tryb fabularny właśnie w FIFA 16. Więc
co ma FIFA mieć?
Zatrudnili 12 scenariuszy, znaczy tych pisarzy, którzy robią scenariusz. O, wiesz, będziesz miał jak w grach Telltale wybory moralne. Czy powinienem podpisać umowę sponsorską z Coca-Colą, która jest niezdrowa i przez nią dzieci chorują, czy może wybrać ktoś, kto mi nie zapłaci?
Tak, właśnie.
Potem wybierzesz, ktoś, kto ci nie zapłaci i potem masz doła przez cały mecz.
Czy charytatywnie wspierzesz małą dziewczynkę chorą na raka, czy wiesz, czy przekażesz sobie, nie wiem, na lepszy trening suplementów, gdzie będziesz miał wyższe statystyki. Takie wybory moralne. Tak może być.
Grasz z dołowanym piłkarzem, wszystko jest czarno-białe, pada deszcz, wiesz, gra na hali, tak, zamknięte tu deszcz, tu ulewa, leć.
Z FIFA nagle robi limbo, kamera się przełącza po prostu na rzut z boku, musisz skakać.
I w bramce stoi taki wielki pająk.
Albo wybiegasz sam na sam, już masz strzelać bramkę, nagle twój piłkarz przestaje biec, kładzie się na kolana, siada na kolana, zaczyna zakrywać sobie twarz i płacze po prostu nad twoim losem.
FIFA potrzebuje dwóch rzeczy, potrzebuje bullet time i cofania czasu. Wyobraź to sobie, strzelasz, podbiegasz, strzelasz do bramki, wtedy odpala się bullet time.
Jezu, ale bym grał. Po prostu grałbym, tak jak nie znoszę FIFA. Kupiłbym na premierę.
Skoro można było w boksie zrobić fabułę, no to dlaczego by nie w FIFA? No słuchajcie, wszystko jest możliwe.
Tak nie, ale wiecie co, interesujące jest, tak jeszcze wracając może do tego, od czego w ogóle zaczęliśmy, zanim zeszliśmy na manowce. Interesujący jest ten nowy Need for Speed, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka dość duża szansa dla nich, żeby powrócić na właściwe tory, na których nie byli od 2003 roku, od czasu pierwszego Undergrounda.
Ale to znowu Criterion robi?
Nie, tego nie robi Criterion, bo Criterion jest zajęty czym innym. To będzie robił Ghost Games.
Criterion jest zajęty tą grą, której jeszcze nie ma.
A, no, czyli ci od Derama.
No bo oni specjalnie utworzyli przecież Ghost Games właśnie, żeby tworzyć Need for Speed'y i po tym jak ten ostatni Rivals, bodajże on się nazywał?
No właśnie, tak.
No to właśnie po tym, jak ten ostatni Rivals tam miał jakąś taką potyczkę, w sensie, że się potknął i się wywrócił, to oni się zdaje, że powiedzieli, że wydłużają cykl deweloperski nowej części do 2 lat właśnie po to, żeby ona była lepsiejsza.
A nie uważacie, że szansą dużą na Need for Speed'a byłoby zrezygnowanie z tego ogólnego trendu z otwartym światem, bo mamy już trochę gier, chociażby jak The Crew czy Forza Horizon 2 i powrócenie do korzeni właśnie takich a la Underground na przykład jedynka, gdzie
ja powiem wprost,
otwartego świata nie było?
Ja powiem wprost, otwarty świat czy nie otwarty świat, jeżeli oni mi zrobią kolejną część z tuningiem, która będzie zrobiona tak jak Underground 1 albo 2. W 2 z prawda były te idiotyczne takie przerywniki filmowe, w których występował łysy z Brothers, ale mniejsze o to.
I w 2 trzeba było zrobić maskę karbonową, żeby odblokować najlepsze eventy, co mnie tak wkurzało, bo ja nie cierpię maski karbonowej.
Nie, ale wiesz co, to po prostu chodziło o to, że ja miałem Peugeota 206, który był cały w karbonie i wyglądał jak po prostu idiotyczny jakiś, nie wiem, jak jakaś lodówka, jak się go otwiera.
Ale musiałeś mieć, bo nie odblokowały ci się eventy, bo tam 10 gwiazdek trzeba było dostać
dokładnie.
I dopiero dostęp do eventów.
Były te robienie zdjęć na okładki magazynów, które miały rozpikselowane loga. Natomiast no, wydaje mi się, że gdyby EA jakoś umiejętnie, co prawda to jest lekki oksymoron EA umiejętnie, ale gdyby chwyciło ten koncept i unowocześniło go trochę, bo nie oszukujmy się, że nie ma zbyt dużo gier, w których byłby taki właśnie uliczny tuning i wydaje mi się, że mogliby trochę skorzystać na fali popularności nowego Fast and Furious, tak?
No z tuningiem jest tak jak z II wojną światową. sportową, że kiedyś była wszędzie, a teraz jakoś tak zapomniano, nie?
Ale wiesz co, Tuning też przy okazji...
Teraz symulatory.
Ale Tuning też przy okazji jest trochę jak śpiewanie pod prysznicem, bo niezależnie od tego, czy umiesz, czy znaczy może inaczej, jeżeli umiesz, to dobrze, a jeżeli nie umiesz, to źle, ale cierpią na tym twoi sąsiedzi głównie. Więc no, moim zdaniem, nie wiem, fajnie by było, żeby Tuning wrócił, jak najbardziej, tylko żeby nie był znowu jakiś taki przesadnie ziomalski, to co na przykład było w Prostricie, to mnie doprowadzało do szewskiej pasji, bo ta cała otoczka, która się tam wytworzyła, to był koszmar.
Ale natomiast... moim zdaniem sam gameplayowo to nie była najgorsza część, wbrew pozorom. Ona, pamiętam, dużo hejtu zebrała, ale to nie była taka super, to nie była pierwsza liga Need for Speedów, ale nie aż takie totalne dno.
Nie wiem, no ja bym chciał po prostu powrotu Undergrounda, tak, gdzie mógłbym sobie na początku gry kupić Opla Corsa albo Peugeota 206 i później robić nim cuda.
Mitsubishi Eclipse znowu stuningować, pamiętam, to była moja
Fiata w Undergroundzie. Fiata 126P.
O, edycja polska,
Tuning.
Tak?
I całe w karbonie.
Nie, tylko maskę karbonową i to z przodu, że z wlotem powietrza najlepiej.
I to stary, po prostu jak... na ryj, nie? Jak jedziesz, tak i wali powietrze po twarz.
No tak, no bo nie do silnika raczej. No ale jak raczej... już jesteśmy przy samochodach, to może powiemy o Project Cars, ponieważ pojawiła się już analiza wydajności. No i właśnie jednym z powodów, dla których no, nie usłyszycie w tym odcinku moich wrażeń z tej gry, jest fakt, że na PC-cie ta gra jest zoptymalizowana koszmarnie. To znaczy tak, jeśli chcecie zagrać jak prawdziwi PC Master Race ustawieniami Ultra i na przykład posiadacie kartę GeForce GTX 980 za jakieś 2,5 tysiąca złotych, to w momencie, kiedy włączycie sobie anti-aliasing, włączycie sobie wyścig z deszczem, gracie w rozdzielczości Full HD z 20 przeciwnikami na ekranie, to uwaga, możecie liczyć na całe 49 klatek. Nie, przepraszam, 49 to Titan X, 40 klatek, o, dokładnie tyle. To jest szał, prawda? Jeśli macie jakąś taką kartę, jeśli macie Tytana zwykłego, to 30 klatek, a jeśli na przykład macie, tak jak ja, kartę AMD, to w takiej sytuacji możecie liczyć na 15 klatek.
Ale słuchaj, ale to jest całkiem logiczne. Jeżeli chcesz grać jak prawdziwy PC Master Race, to jak kupujesz grę, razem z nią kupujesz nowy komputer. No wtedy ale masz wszystko na ultra.
Ale najlepsze jest to, że...
Wpieprzasz tam 20 kart, nie jedziesz do NASA, prosisz, żeby ci to skręcili śrubakiem i jest okej. Okay.
Ale najlepsze jest to, że zrobili z SLI nawet, z 2980, czyli mamy za same karty graficzne 5000 zł. To uwaga, jest 51 klatek.
Nie, ale to jest w ogóle doskonała sprawa.
To jest wina tych deweloperów, no wiesz, no...
Nie, no jasne, no chodzi mi o to, że na kartach AMD gra jest na tyle źle zoptymalizowana, że działa tragicznie i nie mówcie, że wszyscy mają kartę Nvidia, że lepiej, żeby Nvidia zdominowała rynek, bo to tak jakbyśmy chcieli, żeby tylko Sony albo tylko Microsoft dominowali, a to nigdy nie jest dobre dla branży, kiedy zanika konkurencja, jest monopol. To jest raz, a dwa, no ciężko...
Tylko Wii U.
No ciężko przekonać do zakupu gry, no, która jest tak fatalnie zoptymalizowana. Oczywiście jak wyłączymy ileś tam efektów, no to może gra nadal będzie działać spoko, ale okazuje się, że w porównaniu z wersją PS4, w porównaniu z wersją PC-tową nie wygląda dużo gorzej, a nie gubi aż tak klatek w tych ekstremalnych sytuacjach. No oczywiście
absolutnie trudno... najważniejsze jest to, że w Project Cars jest jedna najistotniejsza opcja, patrząc potem co się ostatnio w internetach growych dzieje, ever, czyli ustawienie jakości trawy.
No jest, ale zdaje się, że na konsolach tego nie ma, ale to co bardzo fajne, że jest na konsolach, to możliwość ustawienia field of view, które powoduje, że możesz na przykład tak ustawić widok z kokpitu, że nie widzisz kierownicy. Bo często w grach jest dla mnie nielogiczne, że masz przed sobą kierownicę jako kontroler i jednocześnie na ekranie też widzisz ręce kierowcy z kierownicą. No ale po co, skoro ja już widzę swoje ręce i swoją kierownicę.
Kierownicepcja tak zwana.
No dokładnie, więc żeby ten efekt wyłączyć, no to możesz sobie tak ustawić głębię widzenia, czy tam po prostu kąt, że ta kierownica nie będzie widoczna i imersja od razu rośnie dużo, dużo bardziej. Niestety, jeśli macie Xboxa One, to musicie liczyć się z tym, że gra jest dużo gorzej zoptymalizowana.
No jaka to nowość ogromna.
Ale też ma dużo gorsze efekty, ponieważ gra ma koszmarne ząbki. I generalnie jakość tekstur jest dużo niższa niż
ale
na...
Ale wiesz co...
To jest jedna z gier, które mają największe różnice między PlayStation 4 a Xboxem One, więc miejcie to na uwadze.
Wydaje mi się też, że też może być po prostu te ząbki mogą być spowodowane faktem, że ta gra działa na X jednak w 900p.
Bo znaczy, z tego co kojarzę, no bo ja tak
z tego co kojarzę, no to właśnie ona chodzi w 900p na Xboxie One. Mogę oczywiście się mylić, tak, ale coś, Coś taka mi tak była świta.
Informacja, no chyba, że w ostatniej chwili podnieśli. No ale rzeczywiście te ząbki są dużo gorsze, ale jest jedna rzecz niestety na niekorzyść dla posiadaczy PlayStation 4, ponieważ ze względu na jakąś specjalnie zastosowaną metodę antyaliasingu wersja na konsole Sony cierpi na tak zwany ghosting. Powoduje to, że jednocześnie na ekranie wyświetlane są dwie albo nawet więcej klatek, z tym, że jedna jest bardziej wyraźna, druga mniej. I to powoduje, że w momencie, jak sobie zrobimy na przykład statycznego screena, nie wiem, z jazdy gdzieś tam na torze, to widzimy, że wszystko jest tak, jakbyśmy zrobili poruszone zdjęcie. Wszystko po prostu jest takie rozmyte w tle, tak jakby z powodu takiego nadmiernego blura, czy po prostu no tak jakbyśmy aparatem rozmazali sobie, złe zdjęcie zrobili. No i niestety to jest widoczne bardzo mocno i niektórym osobom może przeszkadzać, szczególnie nawet do takich momentów, że może nas boleć głowa w trakcie gry, bo przy takim ustawieniu widoku...
Przed skorzyciem skonsultuj się z lekarzem albo farmaceutą.
Tak, ale i jedna rzecz tylko ostatnia, że można te krople, tylko dodam, że można te beznadziejne krople wyłączyć. Bo nie podobał mi się od samego początku ten efekt kropli na kamerze, który jest w Project
Dobra,
Cars.
A powiedz mi jeszcze w takim razie, czy da się też wyłączyć te pieprzone krople na szybie? Bo znaczy, przepraszam,
no mówię, krople na kamerze, no to jest
nie
to.
Na kamerze, a na szybie. Bo na kamerę, jeżeli masz kamerę za samochodem, to pada ci na kamerę i to wygląda po prostu tak, jakby ktoś na nią cały czas pluł.
No właśnie, natomiast no to można wyłączyć, no.
Problem polega na tym, że w momencie, kiedy masz kamerę z kokpitu i deszcz pada ci na szybę, To, co się tam dzieje z tymi kroplami, ja przepraszam, ale po prostu może Drive Club zbyt wysoko mi podniósł poprzeczkę, jeżeli chodzi o wodę obecną na szybie samochodu, ale to, co się dzieje z tymi kroplami, które magicznie znikają, niezależnie od ruchu wycieraczek, no sorry, ale nie.
A to tego nie zwróciłem uwagi, więc...
Nie, ja zauważyłem, że jest tak, że wiesz, wycieraczka wędruje do góry, a krople znikają za nią po prostu, także to... Coś tu jest nie tak.
Nie zadziwia tylko, znaczy nie zadziwia, absolutnie nie zadziwia, ale jest to całkiem zabawne, no bo pojawił się materiał na Digital Foundry, no i wiecie, oni się skupiają na aspektach technicznych, ale jak się popatrzy, to widać, że goście nie umieją za bardzo grać w symulator wyścigowy, bo koleś cały czas albo tam nawala po bandzie, albo jakoś, nie wiem, w którymś momencie w ogóle przywalił i się zatrzymał i nie może cofnąć.
Nie, Piotrek, ty nie rozumiesz, on po prostu, wiesz, testuje limity silnika fizycznego, wjeżdżając tą ścianę, no.
Okay. Nie, on po prostu odpala sobie widzi te wykresiki z frame rate'em na dole i dla niego to jest ciekawsze niż to, co się dzieje na ekranie, więc wiesz.
Frame buffer skacze!
Myślę, że to są tacy ludzie właśnie.
No ale będą patche, więc zobaczymy.
No, tak samo jest, na konsolach się... jest zaskakująco dobrze, na Xboxie One jest średnio, na PS4 jest dobrze, na PC jest na razie tak na Nvidia znaczy, może inaczej, na PC, AMD tragicznie.
Na PC podejrzewam, że jest dobrze, ale pod warunkiem, że twój sąsiad ma jakiś, nie wiem, komp do symulowania pogody, to wtedy to może i rusza tak jak
znaczy,
powinno.
No nie jest to dobrze, no bo już tłumaczyłem, powiedziałem, jak gra no, jest optymalizowana na najlepszej karcie dostępnej na rynku za 2500 zł, no to Robert, sorry, jeśli na takiej Robert, karcie nie masz 60 klatek.
Robert, na czym ostatnio działało demo tego Renixa.
Na czterech Titan X-ach.
Odpal to na czterech Titan X-ach, ja ci gwarantuję, że będzie 144 klatki na sekundę, a PC Master Race będą po prostu w ekstazie, ale mówię,
załóżmy,
no to jest...
się, że nie będzie, ja, bo to kurczę jest tak, że wiesz...
Dzisiaj już jest za dużo zakładów, ja nie wiem, ja podejrzewam, że albo skończę biedny, albo pijany, ja nie chcę.
Ale kto przegra, funduje drugiemu cztery Titan X-y. Nie, to byśmy się do końca życia nie wypłacili. Nie.
Robert, ja bym sprzedał samochód, ty byś sprzedał samochód i dalej by nas nie było stać.
Znaczy, to zależy, wiesz, bo to zależy, kiedy ma to sfundować. Jeżeli miałby to robić na przykład za 5 lat albo za 10 lat, to jakoś pójdzie.
No nie wiem, byłoby ciężko.
Ale
chwilówki takich dużych pożyczek nie dają.
Ostatnie czasy, ten skok Stefczyka. Ostatnie czasy.
Właśnie to już nie jest skok, to jest kasa, tak się dowiedziałem. Ale jaka jest różnica, to do dzisiaj nie udało mi się ustalić.
Mi się zawsze ta nazwa podobała, skok Stefczyka, bo to brzmi jakby oni planowali jakiś skok. Wiesz, taki,
ja też dokładnie.
Ocean's Eleven, czyli tam Stefczyk's Eleven. No, oglądałbym, to dobry film musiał być. Jakby planowali, nie wiem, napad na Mariot. Na kasę w Mariocie i taki, wiesz, Stefczyk, taki starszy pan. O, kogo tu weźmiemy jako mistrza od włamań?
Dobrze, panowie, bo teraz wchodzimy, proszę, kominiarki w dłonie.
Dokładnie. Tak. A dzień dobry, to my.
Nie mam pojęcia, jak to połączyć z naszym kolejnym tematem.
Ja już ci mówię, to jest tak, że ostatnie czasy pokazują, że warto czekać z kupnem gry na patche. Dlatego, że patche zazwyczaj je trochę ulepszają. Tak było i w przypadku Drive Cluba i pewnie w przypadku Project Cars po kilku patchach będzie nieźle. A niezły patch będzie dla posiadaczy Wasteland 2. Dlatego, że w momencie, w którym gra pojawi się już na PS4 i na Xboxie, to posiadacze peceta dostaną w ramach patchu edycję Game of the Year.
Ja naprawdę bym się chciał musiał zapisać na taką repetycję do ciebie, wiesz?
Dokładnie.
Ciąg przyczynowo skutkowy.
Ja byłem mistrzem tutaj w ekipie, a teraz widzę, kurczę, mam konkurencję.
Możesz mówić do mnie mistrzu, nie ma problemu. Zgadzam się na to. W każdym razie...
Jeśli jesteś PC musztardą, który lubi darmowe upgrade'y, to naprawdę jest na co czekać, bo nie no, bo tak zawsze krytykujemy, jak się pojawiają jakieś tam season passy podejrzane, czy ktoś wycina jakiś część zawartości z gry i potem daje to w formie dodatku do ściągnięcia, więc teraz mamy inną sytuację, że po premierze pojawia się dodatkowa zawartość, ale to nie tylko dodatkowa zawartość, bo okazuje się, że Wasteland 2 został przepisany
na inny silnik.
Na nowy
na
silnik.
Na inny,
tak. I z tego, co widziałem po screenach z premiery Wastelanda 2, to ta gra wyglądała bardzo przeciętnie graficznie.
Ona, nie bójmy się, ona wyglądała brzydko.
Tak, ale powiem ci szczerze, że to, co widzę na screenach już z Unity 5, to może to nie jest jakieś niesamowite, ale wygląda to już przyjemnie, naprawdę.
Wiesz, po pierwsze, to są screeny, zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądała w działaniu.
No dobra, no
po
ale drugie, już nie wierzę, że konsole, no potem się
dla
okaże...
Dla mnie kosmosem jest to, że ta gra wychodzi na konsolę. Okej, okay, tak. Domyślam się, że tych całe 6 osób, które chciały bardzo zagrać w Wasteland 2, a w ogóle nie mają komputera żadnego w domu, się z tego poducieszą, ale
no ale ja na
serio.
Przykład mam kompa do zagrania, ale no nie kupiłem na premierę, jakoś tak było dosyć dużo w tym czasie i ominął mnie ten szał z Wastelandem i jak będzie na konsoli, to chętnie sprawdzę, bo brakuje
jak będziesz
takich
na konsoli,
gier.
Będziesz miał wybór albo kupić Wasteland 2 na Steamie w promocji w zimie za 25 zł, a i potem dostać darmowe Game of the Year Edition, albo po premierze że na konsoli za 279 zł.
Nie, nie, ja rozumiem, że to jest gra w cyfrze za jakieś sensowne tam 69 zł.
No, bym się nie założył.
No nie, no bo nie, no proszę cię, no jeśli to wyjdzie za jakieś 279...
To nie, znaczy, nie mam pojęcia, jak
no,
to strzelamy.
Skoro Angry Birds są za 120 Trilogy, no to...
No to wiesz, no ale Angry Birds to jest gra na setki godzin. Więcej niż w Dragon Age Inquisition.
Ale Wasteland też nie jest małą grą przecież.
Nie jest. No właśnie, no więc wszystko się zgadza. Co, będą takiego wielkiego RPGa dawali w cyfrze za 69 zł? No bank pójdzie. To na PC-cie wychodziło normalnie w pudełku tam za 130 chyba, czy 159. Więc na konsolach to na pewno też wyjdzie w pudełku za klasyczną aktualną cenę gier, czyli 279 zł. Jak za darmo, biorę 3 od razu.
Veto.
Ale w każdym razie będzie jeszcze przed końcem lata, jakoś mniej więcej sierpień, wrzesień możemy się spodziewać premiery. No i gra ma mieć naprawdę dużo usprawnień, nie tylko właśnie jeśli chodzi o oprawę graficzną i wiążące się z tym lepsze tekstury, modele postaci, oświetlenie, takie rzeczy, ale będzie też no, dużo nowych kwestii dialogowych i nowy system lootu.
Czy to wygląda tak, jakby oni tą grę skończyli w końcu robić?
Tak, właśnie tak. Bo Wasteland raczej miał takie oceny sporo siódemek. On nie był uznawany za taką grę, powiedzmy, pokroju...
Wasteland nie był tym, czym teraz są Pillars of Eternity.
A wcześniej był Divinity The Original Sin. Także...
Tak, w którego nawet grałem. Nabiłem jakieś 60 kilka godzin tam.
No więc...
Po czym gra na końcu pokazała mi wielkiego fucka.
A czemu? Co, zjebały się save'y?
Nie. Tam jest tak, że w trakcie gry możesz... Są znajdźki. Które w większości ignorowałem, no bo wiesz, ja robiłem wszystkie questy poboczne, wszystkie questy główne, lizałem ściany, no ale kilku tych znajdziek nie znalazłem. Po czym przed wejściem do ostatniej lokacji gra ci mówi, okej, stary, ale nie masz tych znajdziek, to zapierdalaj je zbierać i jak je zbierzesz, to wtedy będziesz mógł tu wejść.
Aha. Więc ja czy to była lokacja poboczna, czy taka związana z...
Nie, to było główna ostatnia lokacja gry.
A no to ja nie lubię
nie mogłem jej
patentów.
Skończyć, bo wcześniej nie znalazłem kilku kamyczków. A nie chciało mi się od początku gry lokacja po lokacji, wiesz, wszystkiego przeszukiwać, bo
nie,
tam gdzieś
no,
pod stópką trawy jest ukryty jeden kamień.
Nie, no to beznadziejnie, bo
no,
ja nie
lubię,
trzeba
było wyłączyć trawę.
No widzisz, to może dlatego w Wiedźminie nie ma trawy. Może to ma sens, słuchaj, bo będą questy szukania czegoś. Szukanie w trawie to w ogóle mi się kojarzy z tym, z wspaniałym grą od Adriana Chmielarza. No, to też się szukało kamieni w trawie.
No tak, dokładnie.
Vanishing of Ethan Carter. Jezu, no. Mi dzisiaj nie pracuje.
The Vanishing of Grass in Witcher 3.
To jest podtytuł prawdziwy. To. Witcher 3. Dziki gon, Vanishing of...
No raczej nie, no, raczej nie dzika trawa, bo ona na pewno bardziej obficie rośnie.
Dzika trawa. No wiesz, jak u kogoś dziko trawa wyrośnie, to może mieć kłopoty potem w sądzie. Nie, to samo wyrosło. To, nie, to. Myślałem, że to majeranek.
Mam nadzieję, że mówisz o trawie w ogrodzie.
No tak, tak, no bo trawa w ogrodzie sama rośnie też czasem.
No tak, dobra.
Jak ktoś ma szczęście,
w sensie, że nie gdzie indziej, no ale to już nie wchodź mi w te szczegóły.
O mój Boże, nawet nie mam pojęcia, co masz tam myśli.
Nintendo atakuje rynek mobilny, ale dosyć skromnie, ponieważ okazuje się, że do 2017 roku, do marca, wyda zaledwie 5 gier na smartfony, ale podobno to mają być gry takie mega, hiper, zarąbiście dopracowane, które nie będą klonami różnych takich systemów rozgrywki, które tam zazwyczaj się sprawdzają, ale rzeczywiście takie tytuły, które no, wykorzystają w pełni potencjał mobile'a jako platformy i nie będą to też jakieś proste przeniesienia na przykład gier z 3DS-a czy z Wii U, mimo że jakby fakt posiadania przez te wszystkie urządzenia ekranu dotykowego mógłby no, łatwo doprowadzić do takich portów. No oni tego nie chcą.
To jest ciekawa sprawa, bo Nintendo jest firmą, która żyje w innym świecie. I to wszystko, to co oni robią, pokazuje to, że oni żyją w innym świecie. I nawet jakakolwiek firma, która zajmuje się robieniem gier na komórki, wie, że sukces polega na tym, żeby masowo wypuszczać milion produkcji. Przecież Rovio osiągnęło gigantyczny sukces z Angry Birdsami, ale to była ich tam 50. gra chyba. Firma, która istniała kilka lat. No a Nintendo nie, my będziemy wypuszczać 5G na 3 lata, będzie fajnie, ale to, co jest ciekawe, to to, że oni nawiązali współpracę z jakimś tam wielkim szpecem od właśnie gier na komóreczki z nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, Dawa?
Kojarzycie? To nie kojarzę. Ja tylko wiem, że Hideki Konno, czy Konno, który był odpowiedzialny... który był wcześniej odpowiedzialny na przykład za serię Mario Kart, został szefem działu mobilnego w Nintendo.
Znaczy tam się działy jakieś cuda i ludzie krzyczeli, że Nintendo znika w ogóle, potem wpadli w panikę, ale ostatecznie się okazało, że właśnie tam Nintendo tylko jakoś się wymieniło jakimiś udziałami z firmą, która robiła gry na komórki bodajże, więc to...
Ale pamiętacie, jak był news dotyczący tego, że Nintendo nie chce na przykład po prostu przenieść Mariana na telefony, ale na przykład redaktor generalny Nintendo mówi, że wszystkie nasze licencje można rozważyć jako potencjalnych kandydatów do przeniesienia na urządzenia mobilne.
Znaczy, ale Nintendo w końcu dokładniej... się musi po prostu ogarnąć, tak? Nie oszukujmy się, że to jest firma...
to oni mówili, bo to chodziło o to, że potem się, wiesz, podniósł wielki szum. No i ta wypowiedź, że nie chcą po prostu przenieść Mariana na telefony, to taka piękna PR-owa nadbudówka nad tym była taka, że gry Nintendo są w pewien charakterystyczny sposób zapewniają tobie odpowiednią dużą radość i przyjemność z grania. I chodzi o to, że te gry, które będą na mobilkach, to też muszą być przesiąknięte tą ideologią budowania rozgrywki w grze, a nie po prostu zrobieniem kanabalta z Mario zamiast tego tam szarego ludka, który biegnie w prawo. Więc
czyli sugeruje, że nigdy nie bronili się przed przeniesieniem Mariana na telefony, tak?
Znaczy, z logicznego punktu widzenia to byliby debilami, jeżeli by Nintendo robiło na komórki gry, nie wykorzystując swoich serii.
No ale wiesz co, Nintendo jest taką firmą, że gdyby tak zrobili, to ja bym się nie zdziwił, no bo...
Znaczy, wiesz co, może słowo debil jest tutaj zbyt mocne, ale pamiętajmy, że mówimy o firmie, która dołączyła do poprzedniej generacji, ostatnia i miała najsłabszy sprzęt.
Nie, ona dołączyła do nowej generacji jako pierwszej, miała najsłabszy sprzęt.
Znaczy, no tak, ale wiesz, no to jeszcze da się jakoś obronić, chociaż nie aż w takim stopniu. Natomiast to chciałem powiedzieć. Moim zdaniem Nintendo ma zasadniczy problem polegający na tym, że ludzie, którzy się wychowywali na tych konsolach, dorastali, a gry Nintendo nie. I po prostu jesteśmy w jakiejś takiej dziwnej sytuacji, kiedy Mario dalej jest tym takim fipzdrykiem, który zapierdziela po ekranie z wielkim nosem, krzycząc "It's a me, Mario!" A wszyscy mają w to serdecznie wyjebane, bo poszli grać w Call of Duty.
Nie wszyscy, bo jeszcze jest wąska grupa, która widzisz, dalej lubi
sobie. Kiedy grałeś ostatnio w jakiegoś Mario?
O Jezu, nie wiem.
Ha, słuchaj, mam PS4, mam Xbox One, gram nawet na laptopie czasem, choćby już wspomniany Divine Divinity, a kiedy odpaliłem na Wii U Super Mario 3D World, bo przecież tytuł nie mógł się inaczej nazywać, i Mario w stroju kota powiedział mi, it's a Mario, it's a me, to miałem banana na ducha do ucha.
Nie, gry Nintendo ja po prostu nie lubię
bardzo
Mariana.
Specyficzne, ale one sprawiają cholernie dużo frajdy.
Ale wiesz, sprawiają frajdy osobom, którym się podobają, tak?
Znaczy, okay, no. Ja bym chciał po prostu, żeby na przykład, żeby na Wii U takim była większa różnorodność gameplayowa, bo ta gra jest najlepszą platformą ever dla kogoś, kto lubi platformówki o takiej bardzo kolorystycznej, znaczy takiej charakterystycznej, jaskrawej kolorystyce, bo mamy naprawdę mnóstwo tych tytułów, bo przecież i ostatnio i Kirby wychodzi, mamy Donkey Konga i mamy różne Mariany.
Kirby, który w zestawie będzie miał Amiibo z włóczki po prostu, o mój Boże, to jakie to jest słodkie.
A no, tak spokojnie.
Jak ktoś to lubi, to to jest mega, ale taki
wiesz, ja mam
gier...
córkę prawie 5-letnią, więc...
No ale no. To wiesz, to nie znaczy, że musisz być na tym samym poziomie co ona, no.
Nie, znaczy problem z grami Nintendo jest taki, że one w momencie, w którym zaczynasz w nie grać, to one mają, rozgrywka tych gier jest zajebista. To jest infantylne, wygląda głupio, ale ten core gry, ten core platformówkowy jest naprawdę super. Jak
właśnie,
grałeś
tylko pytanie...
kiedyś w Kroka albo w Spyro, to te gry są równie super.
Tak, wiesz, tylko zastanawiałem się, dlaczego Nintendo
nie spróbuje. Piotrek mówi, że wkurwia go to, jak to wygląda, ale jakbyś dostał Crasha, który byłby taki kolorowy, to grałbyś w niego jak zły. Mimo, że byłby platformówką i byłby kolorowy, bo to byłby Crash. Więc cała sztuczka polega na tym, że jak tylko przymruży się wzrok na to, że to Mario to dla dzieci, albo Mario przybrany za kota, fuj, i zaczynasz w to grać, to nagle okazuje się, że to jak są zbudowane levele, to jaką frajdę tobie daje to granie, jest ogromne.
Ale
inna sprawa, że Wii U się nie nadaje kompletnie jako konsola do grania, bo tam tych gier wychodzi, wiesz, 3 w roku albo 4.
No właśnie,
to znaczy, wiesz co, nie, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że prawdopodobnie zostanę ukrzyżowany, ale Crasha nigdy aż tak specjalnie nie robiłem, natomiast rozumiem, o co ci chodzi, ze względu na to, że jak popierdzielony czekam na jakiekolwiek słowo od Sony w sprawie remake'u Ratcheta na PS4.
O.
No, ale ja tylko się zastanawiam, dlaczego to jest tak, że wszystkie są o tak monotonnej stylistyce. Dlatego, że ja nie mówię, że nagle gry mają stać się mega mroczne, ale widzimy na przykład Ori and the Blind Forest jako przykład bardzo fajnej, ciekawej platformówki, która nie razi swoją taką infantylnością jak gry Nintendo.
Ori była bardzo baśniowa.
No właśnie, dlaczego Nintendo nie zrobi gry baśniowej albo jakiejś takiej jednej, chociaż mrocznej w stylu Limbo? Przecież oni
jestem
mogą...
Jestem strasznie ciekawy, co wyjdzie z tej nowej Zeldy.
No właśnie, znaczy, no to tak, tylko że Zelda to jest jakby ich inny koncept gameplayowy, który akurat Zelda jest serią, która w odróżnieniu na przykład od takiego Mario, jednak na przestrzeni poszczególnych części różni się dużo bardziej. Moim zdaniem jest to jedna z bardziej różnorodnych serii Nintendo. I tutaj też szykuje się sporo zmian w tej nowej części. Ale na przykład
przecież
też...
Wind Waker, który wyszedł jako HD na Wii U, jest mega ultra kolorowy. Jest on
w sensie Wind Waker.
Tak,
Wind Waker, wow!
Wind Walker.
Skywalker ma tutaj jakąś konkurencję, widzę.
Dokładnie. To jest dobrze, Wind Waker, fajna ksywa.
No dobra.
To chodząc w powietrze, tylko w kinach.
W Gwiezdnych Wojnach będzie na pewno jakiś Wind Waker. To po prostu ale... ja widziałem już czemuś 7 część, dlatego sorki.
Mówiliście, że Nintendo z czymś tam ma problem. To ja powiem, z czym Nintendo nie ma problemu. Ponieważ okazuje się, że figurki Amiibo, które działają na NFC i umożliwiają skanowanie postaci różnych Nintendo, sprzedają się jak porąbane, bo udało się już ponad 10,5 miliona sprzedać. Także to jest duży wzrost, bo podwojono wynik z ubiegłego roku.
Czy Amiibo jest tym, czym w poprzednim razem w przypadku konsoli Nintendo było Wii jako całość?
No bo to jest tak ciekawe, naprawdę. Że skoro sprzedano w tym roku 10,5 miliona tych figurek, a Wii U sprzedano łącznie jakieś 9,5 miliona, no to figurki sprzedają się lepiej, jakby nie patrzeć.
No tak, no bo wiesz, bo to jest tak, że chcesz mieć kilka figurek.
No tak, no raczej kilka Wii U mieć to trochę...
Znaczy wiesz, teoretycznie może ktoś by znalazł jakąś metodę na spinanie ich i powiedzmy kupiłbyś 5 i udałoby ci się osiągnąć połowę wydajności PS4. Także,
takie klastry z Wii U.
No właśnie o to mi chodzi. Właśnie, że
nie
skoro...
jest, ja przecież Wii było takim klastrem z GameCube'a, w sumie no tak, Wii U dwa... to też Wii U to 4 GameCube'a.
To są 4
Wii,
GameCube'y, Wii bardzo, ładnie, bardzo ładnie spięte taśmą po prostu klejącą i teraz no może rzeczywiście jest to możliwe i teraz jeżeli kupiłbyś powiedzmy 7 Wii U, to uzyskałbyś Nintendo NX te nowe, tylko że jeszcze musiałbyś sobie połączyć pady, żeby był większy ekran w nim i przyszłość jest tutaj.
To dopiero będzie pytanie, co oni zrobią z tym NX-em, bo jak zrobią to samo, co zrobili z 3DS-em nowym, czyli wypuszczą Wii U, tylko że trochę lepsze, które na przykład będzie kilka gier, które nie będzie działało na zwykłym Wii U, to jest... Nintendo ma teraz trochę problem, bo ich konsola nowej generacji no powoli w ogóle przestaje się mieścić w wyścigu, gier wychodzi na nią mało. Jako konsola uzupełniająca jest spoko. Ja się bardzo cieszę, że mam Wii U, bo raz na jakiś czas odpalam to
ale ktoś
to...
ci niedawno wypomniał, że miesiąc jej nie uruchamiałeś.
No wiesz, raz na jakiś czas... No to,
na jakiś czas.
No to co, to oznacza, że po prostu stwierdzam, o zagram na Wii U, naciskasz włącznik i za chwilę masz ścianę brudną od kurzu, którą on się wypluwa?
No trochę tak.
Fuck.
A masz wersję białą czy czarną?
Czarną.
A no to na bardziej gromadzi kurz.
Tak? Nie wiem.
Bardziej widać.
Bardziej widać, no.
Nie, ale... wiesz to, sprzątam w pokoju raz na jakiś czas, to nie jest tak źle, żeby na niej
no tak,
była
rozkręcasz PS4, Xboxa i Wii U jednocześnie i wiatraki sprzątają kurs pokoju. No można dokładnie. I tak.
To jest bardzo dobra metoda. Tak samo liście w zimie, w jesieniu z podwórka, wiesz, biorę Wii U pod pachę, długi przedłużać.
No to nie, nie, do tego...
Ja to bardziej PS4. To PS4 tego, to się idealnie sprawdza.
Nie, do tego najlepsze to była, wiesz, ta pierwsza PS3 60, bo ona w ogóle jak się ją postawiło do góry dupą, żeby zrobić fantesta, ja sobie nią włosy suszyłem autentycznie, a znajomy robił tak z praniem. Także
z kolei ja jak miałem pierwszy model 360, to zrezygnowałem z kaloryfera w pokoju, bo tak mi grzało pokój, że nie już nie
chciało. Jezu, ale zefiry po prostu z tymi zasilaczami jeszcze, to o!
No dokładnie, bo to wiesz, temperatura była podwójna, nie? Bo i z zasilacza leciało i z konsoli, także no 25 stopni w pokoju gwarantowane, nawet zimą przy minus 20. No. Takie uroki konsoli.
A co do tego, bo zacząłeś mówić o tym, że Nintendo skończyło, że nie dość, że sprzedaje jak złe Amiibo, to też zakończyli rok fiskalny z zyskiem.
No właśnie.
Z 4 lat.
To się okazuje, że całkiem duży, bo 344 miliony dolarów na plusie.
Ja w zeszłym roku robiłem analizę ostatnich chyba 5 czy 6 lat i wniosek był taki, że ta narastająca strata, którą mieli przez 4 lata i tak, czy tam 3 lata, i tak była o wiele niższa niż pojedynczy zysk przed pierwszym rokiem straty.
No i wydaje mi się, że ilość gotówki, jaką mają na kontach, powodowało, że przy tym poziomie straty jeszcze tam kilkanaście lat mogliby sobie tyle tracić bez problemu. Pamiętam, że jakieś
no,
takie uniesa czytałem.
Znaczy, tak, dało przecież im potworne ilości gotówki.
No tak, ale wiesz, ale z drugiej strony też Wii było bardzo, bardzo umiejętnym strzałem w stopę, ponieważ Wii było kupowane przez casuali, a ci się w ogóle do marki nie przywiązują. W momencie, kiedy po prostu stwierdzili, nie mam ochoty grać na Wii, to nie kupili Wii U, bo przy okazji też marketing Nintendo był spierdzielony i poszli grać na komórkę. A Nintendo po prostu zostało z ręką w nocniku.
Ale Nintendo nie przeinwestowało zbyt dużo.
Gigantyczne kasy na koncie.
Zauważcie, że 3DS i Wii U to nie są konsole, których jakby
no tak, no.
I rozwój kosztowały jakieś takie kosmiczne pieniądze, jak na przykład Sony na PS3 wydało.
No tak,
jakby,
tylko wiesz, Sony na
PS4 się noga powinęła, to by nie było już kolejnej konsoli.
Nie byłoby kolejnej konsoli zdecydowanie, natomiast wiesz, no PS4 i tak była zdecydowanie tańsza niż PS3, bo oni tam inwestowali jakieś grube miliardy.
A specjalna fabryka Lasela i tak dalej.
Wiesz, fabryka...
Mamy po premierach ciągle aferę z grafiką.
Znaczy wiesz, no fabryka dla Cela. To bardziej chodziło po prostu o to, że oni w samego Cela w R&D, bo to było robione wspólnie z IBM-em i Toszką bodajże, oni tam jakieś grube miliardy wpompowali, ponieważ oni mieli ambicje, żeby ta architektura w ogóle wyparła pecetowe x86. Także im się kompletnie w dupach poprzewracało, nie oszukujmy się. Natomiast no PS4 musiało... No ma za zadanie generować zyski, póki co robi to bardzo dobrze, nie oszukujmy się.
Tak, ale...
Wydaje... 15 baniek ostatnio pękło chyba.
Tak, ale wydaje mi się,
jakie
że nawet...
Jakie 15? 22?
22 już pękło? Jezus Maria, nie nadążam.
Natomiast jeśli chodzi o Nintendo, to myślę, że nawet gdyby NX okazał się klapą finansową, to jeszcze Nintendo na przynajmniej taką jedną generację kryzysową stać. A póki co jest rzeczywiście w pewnym sensie kryzysowo, dlatego że 3DS zdobił do 52 milionów egzemplarzy. No wydaje się, że wynik zacny, ciężko mówić o kryzysie, no ale porównajmy z DS-em, który ma ponad 154 miliony.
No dobra, ale to tak jakbyś porównał PS4 z PS2, która sprzedała się tam, to wiesz, to na razie... Na
ale
razie
PS4
jednak...
ma szansę dogonić PS2, a z kolei no, PS3 sprzedało się w prawie 93 miliony, a PS2 ma zdaje się, że około 120, więc to też nie jest jakaś przepaść.
To znaczy, ja przepraszam jeszcze, że wtrącę, ale kwestia jest taka, że na chwilę obecną PS4 sprzedaje się lepiej niż PS2 w tym samym okresie, więc no tutaj są szanse rzeczywiście.
No ale mówię, a PS3 już nie dobije do 100 milionów, raczej według tam ostatnich symulacji ma 91 milionów, ale no może, bo nic zawsze z opóźnieniem. Ale generalnie no to nie jest tak, że któraś z konsol Sony sprzedała się o jedną trzecią tego, co poprzednik, a tutaj w przypadku DS-a tak właśnie jest. Kolejna sprawa...
Z DS-em jest ten problem, nie wiem, czy pamiętacie, jak się sprzedawał 3DS po tym, jak wyszedł. W ogóle się nie sprzedawał.
No tak. Znaczy,
oni
wiesz co?
Chyba po pół roku od premiery konsoli zrobili obniżkę o połowę ceny.
I to wtedy dopiero spowodowało boosta. No i ostatnio też był spory wzrost ze sprawą tego New 3DS.
Tak, i jeszcze był 2DS, który dla mnie
ja
jest jakimś kompletnym kosmosem.
Pragnę jeszcze tylko przypomnieć, że Michael Pachter swego czasu wypowiedział słowa Vita zmiażdży 3DS-a w Japonii.
To tak. Świeższe.
Tak a propos. Nie, ale a propos 2DS-a, 2DS jest bardzo ciekawą konstrukcją, nie oszukujmy się, ponieważ mamy jeden ekran, który jest zabudowany tak, by wyglądał jak dwa ekrany. Także to jest bardzo ciekawa konstrukcja.
Japońska inżynieria.
No tak, ale...
Rozsigiona na świecie. Przecież to z PS3 było w środku, to też ja ma japońska inżynieria. As it's best.
Ja się zastanawiam, że Nintendo ma dobrą prasę, bo wyobrażam sobie, jakie hejty by spadły na Sony i Microsoft, gdyby wprowadzili swój lekko ulepszony model konsoli, ogłaszając, że będą gry, które będą ekskluzywne na ten model. A właśnie przecież na New 3DS jest jakaś tam gra, która wychodzi tylko właśnie na tą...
Lekko ulepszony model konsoli PSP Go komukolwiek?
Fuck, nie! Proszę!
Ale to nie był ulepszony model, bo ponieważ był wykastrowany z nośnika.
Nie miał nośnika, to znowu japońska inżynieria na propsie po prostu.
Ej, nie, chwileczkę, PS3 była w środku zajebistym systemem i ja będę jej bronił po prostu do upadłego.
Dobrze, no
deweloperzy sobie nie radzili.
No wiesz, deweloperzy sobie nie radzili, bo po prostu dostali coś, co było stworzone do tego, żeby liczyć zadania kryptologiczne, a nie zrobienia gier.
A
tam w środku taka ośmiornica wielka siedzi.
Otworzyłem moją PS3 i w środku nie było Yoshimitsu.
O, smuteczek. PS3, to jeszcze przejdziemy do tego, ale Sony tak lubi, bo pamiętacie, że kolejne modele PS3 były pozbawiane portów USB, a ostatnia wersja PSP zdaje się, że nie miała Wi-Fi.
No tak, ostatnia wersja
PSP to była jakaś taka po taniości na maksa, żeby kupować ją za $20 do chipsów, jak idziesz do kina.
Dlatego ja jestem po prostu dumnym posiadaczem 60, która ma wsteczną kompatybilność, 4 porty USB i czytnik kart pamięci. Buja!
To ja czekam na Wii U bez padleta.
A podejrzewam, że to prędzej czy później się stanie.
Japońska inżynieria.
Nie, bo wiesz co, padlet tak na dobrą sprawę jest kijowy technologicznie, nie oszukujmy się, ponieważ ten ekran jest ze starej Nokii wyjęty chyba.
On jest rezystancyjny, a nie pojemnościowy.
No i nie ma multitoucha.
Padlet ma jedną wspaniałą zaletę i serio to jest zaleta.
Da się nim zabić muchę.
To, że grasz na tej konsoli jak na przenośnej.
No tak, ale nie da się oszukiwać, że jakość tego ekranu jest cienka, po prostu.
Kilka razy mi się zdarzyło, że jak grałem wyłączyłem telewizor, rozwaliłem się na kanapie do góry nogami i grałem na padlecie zamiast.
No ale wyobraź sobie, żeby ten padlet od Wii U miał chociażby jakość ekranu z Vity. To myślę, że już było i też tą samą technologią, że taki typowy multitouch.
Ja bym jeszcze bardziej chciał, żeby zamiast padlet od Wii U miał jakoś ekran z Vita, to żeby Vita miała jakoś połączenie z PS4 z Wii U.
O, no właśnie, tylko że problem z Wii U jest taki, że zasięg jest mały, więc to i tak...
No bo tam jest jakaś w ogóle magiczna, nie wiem, na mikrofale chyba tę konsolę się włączą. Świeże i dwie ściany i tak
się
że
nic nie gotuje na obiad.
Może to jest na podczerwie, musi być w linii od sensorbara.
No prawie, dosłownie prawie, ten zasięg jest straszny.
No niestety, w momencie, kiedy mamy grube ściany do toalety, to już raczej nie pogramy.
Ja korzystam, dziękuję, czerwona cegła, polecam. Tylko nie zapraszam do tego, bo
ale mówię o Wii U.
No nie, ja mówię w tym momencie o Vicie i o PS4, bo Remote Play jest cudownym wynalazkiem, jak ma się rozwolnienie.
No, tylko że lag się robi czasem. I to tak losowo, przynajmniej u mnie, nie wiem.
Na padlecie Wii U laga praktycznie żadnego nie ma, prawda?
Ja, jeżeli masz połączenie, to nie masz w ogóle laga.
No ale musisz być w jednej linii,
Nie, nie jest aż tak
źle. Musisz zamontować sobie w dużym pokoju toaletę, jak masz rozwolnienie, tak?
Kibel przed telewizorem, to kiedyś były takie reklamy chyba Quake'a.
Powrót do nocnika, nie dziękuję, to Nintendo nam... Mam nadzieję, że jakoś się uda może nową magiczną technologię w przypadku tego nowego Nintendo.
No to jeszcze
NX.
Nie wiadomo, co to będzie, bo tam Nintendo w ogóle jakieś ekspansji planuje na różne dziwne rynki i tam healthcare i tak dalej.
Znaczy, wydaje mi się, że naturalnym
co to,
pomysłem...
Jak to się nazywało? To miało tam... Oni byli mądrzejsi od Apple'a, chcieli zrobić to coś, co ciśnienie miało mierzyć. I
to znaczy,
być...
nie, to ten Wii o matkę.
Health kit? Nie.
Nie, coś tam sensor
Vita
albo...
Vita sensor, czy jakiś tam...
No Vita, ale to Vita sensor to się kojarzy. To jest taki sensor, który mówi, kiedy ostatnio włączyłeś Vita.
Wczoraj, wbrew pozorom.
O kurczę, naprawdę?
Tak,
no
byłem w autobusie.
O. No ale to dziwne, że jeszcze masz ładowarkę, bo pamiętam, że na pół roku zgubiłeś.
Nie mam ładowarki, mam po prostu kabel, który jest wpięty w PS4 i jak coś to ładuje z PS4, bo to jest USB.
Aha, okej.
Ale gdzie jest ta kostka, którą sobie dorzucało do zestawu, to najstarsi górale nie wiedzą.
Naturalnym rozwinięciem, myślę, dla Nintendo byłoby połączenie konsoli przenośnej i stacjonarnej. Właśnie na przykład gdybyśmy mogli, nie wiem, mieć taki padlet, że można go niezależnie ze sobą zabrać gdzieś równie dobrze właśnie do autobusu i kontynuować ze wszystkimi save'ami gry. To myślę, że byłoby fajne.
No tylko wiesz, że to jest utopia. No tylko, dlaczego? Że Nintendo na chwilę obecną jako jedyny chyba ma środki, żeby przy okazji coś takiego zrealizować, bo oni tam, o ile się nie mylę, to mają w asetach chyba $9 miliardów zamrożone, więc to jest w ogóle jakieś pieniądze z kosmosu.
Zdaje się, że Apple dobija do $100 miliardów w gotówce.
No ale wiesz, Apple to jest tak na dobrą sprawę trochę inny rodzaj firmy, więc no...
No ja właśnie myślę, że Nintendo to jest takim trochę Apple'em.
Apple gamingu.
O Jezu, to by dopiero było ciekawe.
Tylko jeszcze zakończymy sobie blok Nintendo, mówiąc, że w ostatnim roku, znaczy w okresie tam od kwietnia 1 2014 do końca marca 2015 sprzedało się 3,4 miliona Wii U. I obecnie już konsola dobija do 9,5 miliona, więc zbliża się do dyszki.
Wow, jeszcze trochę, a nie. Już nie.
No i 9 milionów 3DS-ów. Tylko wszystkich 3DS-ów, nie?
Znaczy 7,6 miliona. Tyle mam tu informację, że się sprzedało.
Ja tak. 9. Ciekawe.
To
9 milionów konsol 3DS.
A to może tam dalej. A nie, bo przepraszam, bo to co ja przeczytałem, to jest prognoza. Faktycznie, oddaję ci honor.
A,
no.
widzisz.
Tak.
Widzisz.
Także, bo Wii U znalazło 3,6 miliona, a nie 3,4, więc tutaj już wszyscy fani, co się szykowali z komentarzami, że nie doceniłem sprzedaży, bo przecież jest 200 tysięcy więcej, to mogą
Robert,
się
oni już zdążyli napisać, oni już zdążyli, a teraz już tylko edytują.
Już, a te pocztą wysłali tobie zażalenie.
Ja myślę, że pisali na padlecie od Wii U i jeszcze nie zdążyli nawet przeglądarki uruchomić.
Oh, fuck.
To jest przeglądarka? Tak, no, nie zdaje się, nigdzie że... włączałem przeglądarki na Wii U. To dopiero jakiś taki, wiesz, to jest prawie tak jak włączenie Internet Explorera na Xboxie, no come on.
No, znamy kogoś, kto to robi regularnie.
Pozdrawiamy. Jest rewelacyjny na pewno.
A czy rewelacyjny będzie dodatek do Destiny, który nazywa się House of Wolves?
Mój Boże, jak on to zrobił?
Nikogo.
No, jak to tak... nikogo? Chwileczkę. Nie.
Piotrka,
masz w Destiny jeszcze, naprawdę?
Oczywiście, nawet w tej chwili.
To pochwal się, ile masz godzin.
Nie wiem, tam licznik
ale
się zepsuł.
Ale 500 już chyba przebiłeś,
to co? By się ten, to by się nadawało na pudełko. Destiny, najlepsza gra do grania w trakcie nagrywania podcastu.
No, słuchaj, on kiedyś przeszedł z jakiegoś rajda w ogóle.
Tak, na rajd poszliśmy na krotę.
No, można.
Miałeś jeszcze mikrofon włączony?
Tak.
Dobra, to chłopaki mieli, którzy z tobą grali, spoiler z podcastu.
To znaczy nie miałem... Aha, ty się pytałeś o ten mikrofon. Nie, no to tak. Tego mikrofonu... Nie. Mikrofonu do pada nie miałem wpiętego. Po prostu nagrywałem tylko i przytakiwałem grzecznie. Tak jak Robert czasami, kiedy już jesteśmy po podcaście, on coś ogarnia i jest takie...
Uwielbiasz to.
Oczywiście, bo to świadczy o tym, że masz tak bardzo w dupie to, co właśnie zostało powiedziane, ale bezczelnie udajesz, że słuchasz.
Czyli jeżeli miałbym wyciągać wnioski, to w momencie, w którym wtedy robiłeś tego rajda, miałeś tak bardzo totalnie w dupie to, co chłopaki mówili na nagraniu, ale udawałeś, że słuchasz.
Oczywiście.
No, okay. Pięknie to połączy. No, z czymś musiało skojarzyć moja wypowiedź, znaczy moje przytakiwanie, więc...
No dobra, czyli teraz następny tam odpowiedzmy już Destiny.
Nie pomijajmy Destiny, ponieważ to jest ważny temat, ponieważ nowy dodatek ma szansę tak na dobrą sprawę przywrócić tej grze ręce i nogi i ustawić ją do pionu. Ba, mało tego, nawet Robert, który przestał grać. Kiedy ty przestałeś grać?
Przestałem grać w Destiny jakoś w okolicy lutego.
No właśnie, tam tylko miałeś jeszcze jakiś taki przelotny romans, kiedy chodziłeś na PvP, żeby próbować zabić 3 klasy na raz.
No i nie udało mi się i się wkurzyłem. No.
No bo pamiętam, że wtedy ciskałeś mi tam różnymi ciekawymi epitetami na Facebooku, że jak to ci nie idzie.
Nie, bo znaczy generalnie ja zrobiłem nieraz te triple, które tam są potrzebne, tylko problem polega na tym, żeby zrobić to osiągnięcie, to musimy zabić po jednej klasie. A jest tak zrobione, że w multi no mniej więcej nie rozkłada się porówno i jak idziesz zabijać przeciwników, to tak na pierwszy rzut oka nie zawsze w jakimś chaosie ogarniesz, czy zabiłeś, wiesz, po trzech różnych, trzy różne klasy, czy na przykład dwóch i znaczy dwa różne tylko rodzaje.
Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, o czym mówicie. Moja przygoda z Destiny skończyła się na becie.
No, po prostu jest osiągnięcie, że musisz zabić naraz trzech typów i musi każda z nich być inną klasą. A nie widzisz tego, jak zabijasz trzech typów. Poza tym zabijanie trzech typów na raz nie zdarza ci się regularnie co 5 minut. Jak nie jesteś jakimś ultra pro hiper, wiesz, Destiny PvP master, więc no wkurzałem się. No i na tym zakończyłem swoją przygodę, no bo trochę mi się single nudził, no bo tego kontentu nie jest za dużo. No single, no taki, no takie w sensie story bardziej, no niż single. No, tak
to, gdzie Tyrion Lannister mówi ci różne rzeczy, a tego i tak nie słuchasz, bo nie jest to warte słuchania.
Pochodzi z księżyca.
Tak, a później to wykroili.
Znaczy
to
ja nawet, wracając do tego, co powiedziałem, to okazuje się, że nawet to jakoś tam wygląda, w sensie takim, że no po raz pierwszy widząc coś nowego z Destiny powiedziałem, że no to jest całkiem fajne, tylko że problem z tymi zwiastunami jest taki, że no Destiny też się jawiła jaka taka ogromna gra na zwiastunach i myślę, że dopiero premiera zweryfikuje, bo
no tak, tylko
poprzedni
wiesz,
dodatek był, nie ma co się oszukiwać, był absolutnie żenujący.
Różnica jest taka, że w momencie, kiedy byliśmy przed premierą Destiny i dostawaliśmy jakieś ochłapy, które były kręcone na E3, które obiecywały nam złote góry i dynamiczne dołączanie do gry naszego znajomego na przykład, co nie ma miejsca oczywiście, to teraz mieliśmy już streamy, mieliśmy gameplaye, więc widzieliśmy znacznie więcej niż przed premierą Destiny i myślę, że można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że właśnie tak, ten dodatek przywraca temu wszystkiemu ręce i nogi i naprawdę sprawi, że no będzie się w to fajnie grało. No chociażby dlatego, że przede wszystkim będziemy mogli wreszcie, ponieważ to było idiotycznym, absolutnie debilnym patentem po tym, jak pojawiło się The Dark Below, mieliśmy sytuację, w której przeszliśmy ten pierwszy raid, a więc Vault of Glass kilkanaście razy, tak? Mieliśmy pełen gear, który był no naprawdę bardzo fajny, dawał nam ciekawe perki, po czym okazywało się, że jest on absolutnie do dupy w związku z tym, że w nowym dodatku pojawiły się po prostu części na wyższy, czy elementy gieru na wyższy level światła i możemy sobie go wsadzić serdecznie w zad. Teraz tego nie będzie z tego prozaicznego względu, że rzeczy zarówno z pierwszego, jak i drugiego rajdu będziemy mogli podbić do 34 poziomu światła.
Czy wszystkie przedmioty, żeby było jasne z tego, co widziałem, nie tylko przedmioty
legendarne,
z rajdu.
Legendarne,
no
tak.
Tak, wszystkie, ale wszystkie legendarne po prostu.
Tak.
No.
Wszystkie legendy właśnie będzie można sobie podbić na 34 poziom tego światła, co oczywiście ułatwi nam rozrywkę. Mało tego, nie ma rajdu, ponieważ nie oszukujmy się, że ten rajd z Krotą był, no on sprawia takie wrażenie zrobionego gdzieś tam na kolanie, że byleby był. Zresztą Mairo się posunął na tyle daleko, serdecznie pozdrawiam, jeżeli słuchasz, do powiedzenia, że ten rajd sprawia wrażenie, jakby miał być pierwszym rajdem z gry, a następnie się rozmyślili i wrzucili go w formie dodatku, bo jest po prostu zbyt prosty i naprawdę wiele osób mówi, że on by się nadawał jako po prostu dłuższy strajk, a nie rajd. No ale mniejsza o to. Tak czy inaczej, w nowej części nie będziemy mieli rajdu, za to będziemy mieli Trials of the Osiris, co będzie endgame'em na PvP, a nie na PvE.
Ale będą areny i to akurat mi się spodobało. Takie trochę borderlandsowe.
To znaczy ty w tej chwili nie mówisz o tym, nie mówisz chyba o Trials of the Osiris, ponieważ to będzie po prostu na mapach Old Multi, a mówisz o Prison of Elders.
Właśnie mówię o tym, no bo to jest endgame PvE w tym dodatku.
Tak. I to tak na dobrą sprawę jest nic innego jak tryb hordy, w trakcie którego właśnie będziemy mogli ścierać się. Generalnie rzecz biorąc, polega to wszystko na tym, że dostaniemy miejscówkę, w której po prostu jest jakby, no, nazwijmy to więzieniem, tak? Chociaż Sony Polska i tak już zaszalało, jeżeli chodzi o tłumaczenie z tym dodatkiem, no ale to mniejsza o to. Natomiast dostaniemy po prostu miejscówkę, w której będą zgromadzenia bossów, nazwijmy to, i od czasu do czasu, pomimo faktu, że sami będziemy na 34, a więc na wyższym, najwyższym możliwym poziomie, pojawi się jeszcze przeciwnik na 35 poziomie, do tego wszystkiego też będą urozmaicenia gameplayu, polegające na tym, że poza przeżyciem na tych arenach trzeba też będzie biegać, rozbrajać bomby, zabijać cele na 35 poziomie i tak dalej, i tak dalej. Także no wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie Bungie poszło po rozum do głowy i mało tego, też będą pewne zmiany w strukturze ekonomicznej, ponieważ wreszcie będzie można wymieniać te wszystkie surowce, które były do tej pory jakoś tam pozyskiwane w idiotyczny sposób. Będzie można właśnie wreszcie wymieniać jeden na drugi i no balans rozgrywki po prostu ulegnie znacznej poprawie.
Ale co, czyli jak mamy mega dużo jakiegoś surowca, którego nie potrzebujemy, to wymienimy na taki, który jest nam potrzebny do upgrade'u, tak?
Dokładnie, tak.
Czyli będą ludzie znajdywać na przykład, który surowiec najłatwiej się farmuje i w ten sposób będą po prostu...
To znaczy wiesz, to nie jest do końca na tej zasadzie, tak? Ponieważ nie tyle chodzi mi o surowce, co chodzi mi bardziej o te takie śmieszne rzeczy potrzebne do upgrade'u, tak? To też są jakby waluty, czyli te Ascendant Shardy i Ascendant Energy i tak dalej. Teraz będzie można po prostu u speakera pójść i wymienić jedno na drugie. Do tego wszystkiego też znikną niektóre rozwiązania typu Vanguard Commendation, które dostawaliśmy do tej pory za nabicie kolejnego levelu. Będzie można je po prostu wymienić na reputację, co będzie się równało lepszemu gearowi, więc no Bungie poszło po rozum do głowy, tak? Trudno jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało pod kątem tego, no nazwijmy to fabuły, w cudzysłowie oczywiście,
no,
ponieważ...
fabuła i Destiny to tak trochę...
No właśnie o to chodzi, tak? Natomiast no zobaczymy, jakie zmiany właśnie będą w historii, ale wydaje mi się, że ogólnie no warto będzie sięgnąć po ten dodatek, tak?
Ta gra wygląda dopiero teraz tak, jak powinna wyglądać od samego dnia premiery. No przynajmniej tak się jawi po tym dodatku.
To jest syndrom Drive Clubu, no nie oszukujmy się.
Tak, tylko że dodatki do Drive Cluba kosztują 100 zł, a tutaj jednak i cały czas jakby są nowe, a tutaj już jest ostatni dodatek Season Passa, który kosztuje 154, zdaje się, czy coś takiego.
Nie kosztuje 154 na pewno, skoro cały Season Pass kosztuje 138.
Aha, no to 138. No tak czy siak, no... Dużo jak naoferowane, bo przypomnijmy, że nie ma żadnej nowej planety, tylko to są nowe misje rozgrywające się wciąż nadal na tych samych lokacjach, plus do tego mamy Reef otworzony i tam będzie nowa jakaś tam, no tak jak mamy...
Nowy social space, tak.
Dokładnie, czyli nowa sfera socjalna, strefa socjalna.
No. Nie wiem, wiesz co, Sony i tak już zaszalało po prostu z tymi tłumaczeniami na PlayStation Store, bo tam są strażnicy i inne tego typu.
Ale mogę się, znaczy, może nie zakładałbym się, ale już wpadł mi do głowy jeden taki pomysł, który byłby w stylu Bungie, który mógł mogą zrobić po premierze dodatku.
No, słucham.
Bo wydaje mi się, że bo oni zawsze tak bezczelnie zachęcają do, znaczy ciężko nazwać się zachęcaniem, tak strzelają w pysk ludziom, którzy nie kupują tych dodatków, a chcieliby jeszcze pograć w Destiny. Tak chociażby jak było z tymi Nightfallami, które część z nich, znaczy bardzo często pojawia się tylko ten dla dodatku i w ten sposób no nie zagramy sobie.
Nie, to zostało zmienione już. To zostało zmienione, ponieważ Bungie podjął decyzję, żeby, ponieważ w tygodniu pojawiał się strajk, który był Nightfall i był Weekly Heroic, tak? I to zawsze był jeden i ten sam strajk, który po prostu przechodziliśmy na dwóch różnych poziomach trudności. Mhm. A właśnie od House of Wolves będzie teraz zmiana i będą to zawsze dwa różne strajki, tak żeby ludzie, nawet jeżeli nie mają dodatku, mogli zagrać i właśnie zdobyć jakiś fajniejszy gear.
No widzisz, no to dobrze, ale ja myślę, że zrobią coś innego, że Ksur będzie się pojawiać raz na Tower, a raz w tej nowej strefie specjalnej.
Nie, wiesz co, mi się wydaje, że po prostu będą zupełnie nowi wendorzy.
Ale chociażby... mówię ci, no Ksur, ja, znaczy po prostu inaczej, pasowałoby mi to do zagrywki Bungie, do tego, żeby strzelać w pysk wszystkim, którzy nie mają dodatku.
Wiesz co, tak na dobrą sprawę, pojawił się w tym nowym dodatku tylko 3 egzotyki, więc wydaje mi się, że i tak ludzie za dużo by nie stracili.
No, no chyba, że. No w każdym razie przejdziemy sobie już chyba teraz dalej, tak? Czy jeszcze coś chciałeś dodać?
Nie, no Destiny jest tak ciekawym tematem, że mówcie o nim więcej.
Nie słyszałem.
W międzyczasie sprawdzić wyniki wyborów.
Ja, przepraszam, ale nie słyszałem w międzyczasie twojego chrapania, więc nie wiem o co chodzi.
Ja sądziłem wyniki wyborów i powiem szczerze, że po prostu umarłem.
Co, w związku z wyborami czy w związku z Destiny?
Tak, znaczy z Destiny to umarłem wewnętrznie.
Dobrze, to może nie będziemy na temat polityki.
Nie, nie będziemy, dlatego że to będzie już jutro. Jutro już to wiesz, to wszyscy będą wiedzieli. To nie ma sensu prowadzić tej rozmowy, ale podoba mi się to, że na przykład jest taki zabawny.
Frekwencja wyniosła 49,4%, także dosyć mało. To jedyne,
no, niestety nikt w wyborach nie głosował na Yoshimitsu. A myślę, że gdyby głosowali, to mógłby wygrać. Dlatego, że
mój Boże, jak on to zrobił.
Są w Tekanie 7. I tak jak mówiłem chłopakom przed nagraniem, strzelam, że będziemy mieli jakiś deal twórców nam z twórcami Octodad. Nie wiem, w którą stronę, czy w Tekenie 7 będziemy mogli grać Octodadem, czy to będzie jakaś taka dodatkowa skórka dla Yoshimitsu. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Octodad, to jest taka gierka indie, w której jako ośmiornica musimy udawać ojca rodziny i na przykład zrobić obiad albo odebrać córkę do szkoły. No więc Tekken, znaczy Yoshimitsu jest ośmiornicą w Tekkenie.
No tak, a przypomnijmy, że w poprzednich częściach, znaczy szczególnie w piątej i szóstej...
Był chrabąszczem.
Znaczy, miał fajną zbroję i wyglądał tak całkiem, no pasował do takiego, no był takim szogunem.
Nie, to cybernetyczny ninja.
No był takim cybernetycznym ninją właśnie z, no widać, z wpływami ze wschodu, natomiast teraz no nie wiedzieć czemu, ponieważ trzeba gdzieś moc nowej generacji wpuścić na salony, no to te macki, którymi Yoshimitsu będzie wymachiwał w trakcie wszystkich swoich ciosów, właśnie będą animowane z pomocą zupełnie nowej, wiesz, mocy konsol nowej generacji, także...
To
jest właśnie tak.
Ja czekam, aż Microsoft uwolni moc chmury, żeby Tekken mógł działać tak, jak powinien.
Niestety Tekken wygląda tak samo.
Będzie miał 40 macek, a nie tylko 8.
To po prostu będzie...
Tu jest jakiś marzenie z hentaja.
No właśnie chciałem powiedzieć, że tu jest jakiś tie-in z hentajcami po prostu. To się źle skończy, ja już to czuję.
No wiesz, te wszystkie bohaterki, które mają kusy spódniczki, to wszystko się zgadza, wszystko się pasuje.
Tak,
no, ale tak swoją to masz rację, Robert, że taka nie wygląda jakoś zachwycająco jak na razie.
No ale wiecie co, w sumie nie zjechaliśmy chyba Tonego Hołka a propos wyglądu.
Nie, zaczęliśmy od tego, że jest brzydki, prawie tak jak brak trawy w Wiedźminie.
No nie, aż tak, no dobra, no mniejsza o to. W każdym razie tak, Tekken nie wygląda też dobrze, ale wygląda lepiej od Tonego Hołka.
No tak, to jest mniej więcej tak po środku, między jakąkolwiek sensowną grą na tej generacji, a Tonem Hołkiem.
To prawda.
Także chyba widzę, że te wyniki wyborów tak spowodowały, że humory...
Nie, patrzę na Yoshimitsu i po prostu patrzę, wiesz sobie, że chyba bardziej mi się podoba jako chrabąszcz, który ma skrzydełka i może latać jednak niż ośmiornica, bo tak w czwórce wyglądał. A jako ośmiornica, no ciekawe jestem, czy nie wykorzystają te macki w zestawie ciosów, bo pojawił się filmik właśnie prezentujący jego te ciosy, niektóre nawet rozpoznałem z trójki, którą chyba grałem ostatnio jako w Tekena, ale bardzo podobało mi się również to, że na końcu po pokonanej walce zaczyna machać mieczem i odlatuje niczym helikopter. Widzę, że taka idzie w stronę poważnej bijetyki z dobrym podejściem.
No nie, no, ale to akurat z Yoshimitsu już tak to jest fabularnie uzasadnione w uniwersum Tekena. O, tak by ci
może
fajnie powiedzieć.
Latać jak helikopter?
Tak, bo on ma niesamowicie...
Oświeć mnie, proszę.
No bo on ma szybki nadgarstek.
O fuck, okay. Nie! Zrobiło się jeszcze gorzej. Nie dość, że ten takla to jeszcze nadgarstek.
Ciekawe jestem, czy to Tekken będzie miał jakiś stary mod? Czy to będzie, znaczy właśnie jak, bo ja naprawdę grałem ostatnio dużo w Tekkena trzeciego na PSX-ie.
Znaczy powiem ci tak, bo na przykład tak Tournament 2, ja nie grałem wszystko, ale tak Tournament 2 ze względu na swoją pacyfikę jako takiego story moda nie miał. Natomiast tam można było jakieś krótkie filmiki prosto odblokować, ale no... Te pełnoprawne części Tekkena story moda mają, więc ja jak najbardziej liczę na to, że to będzie w siódemce.
No ja właśnie ciekaw jestem, czy to będzie story mode taki w stylu bijatykowym, czyli każda postać ma swoją drabinkę i jak wygrywasz, to wtedy odblokowujesz ten filmik. Czy to będzie teraz w tym stylu, w jakim teraz mają bijatyki?
Czyli mówisz mortalowym takim.
Czyli mówię mortalowym, czyli gdzie masz, wiesz, historię, która się ciągnie przez ileś tam pojedynków z zmieniającymi się bohaterami i tak dalej.
No, wiesz co, powiem ci, że to byłoby ciekawe, bo akurat to mi się w Mortalu podoba, że jakby story mode jest jeden, ale grasz całą gamą różnych postaci i to wszystko się łączy z jakąś jedną całość i to jest spoko, naprawdę. Aczkolwiek, no, z drugiej strony pewnie pojawiłaby się cała masa ludzi, którzy mówią, że Tekken jest inny i że to jest rzynka z Mortala i tak nie powinno być, ale szczerze mówiąc, aż tak się nie orientowałem w sprawie siódemki, więc się nie wypowiem.
No, ciekawe, ciekawe.
No,
co prawda dla mnie to Tekken jest totalnie nikogo, ale z tego co słyszałem, Robert, ty czekasz.
No, powiem ci szczerze, że tak, aczkolwiek no, już nie jest to taki poziom podjarki, bo na przykład Tekkena 5 kupowałem w dniu premiery, w ogóle nówka na PlayStation 2, od razu biegłem do sklepu, jak tylko się pojawił. 4 to akurat zdaje się, że kupowałem w ogóle jak już była w tańszej serii, za 100 jakoś, bo nie była to najbardziej udana część serii. W ogóle pamiętam fajny patent z piątką, że jednocześnie dostawaliśmy 1, 2 i 3 i to nie był żaden
takie
remaster
HD. Takie patenty są zawsze fajne.
No to było za darmo, wiesz, nie żadne tam remaster HD. Dzisiaj to każda część by za 50 zł trafiła do cyfrowej dystrybucji z dopiskiem HD zapewne. No ale to były te lepsze czasy, jeśli chodzi o zawartość do ceny. No a teraz to myślę, że nie wiem, jak będzie w jakichś sensownych wartościach i trochę stanieje, no to chętnie wezmę.
Nie,
no,
nie wiem, na mnie nie patrzcie, ja powiem wprost, ponieważ ostatnią częścią Tekkena, którą kupiłem, była 5 i zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że jechaliśmy na wycieczkę klasową i ktoś musiał wziąć konsolę, żeby zrobić turniej Tekkena, który zresztą wygrał Masher, więc 2/10.
Dokładnie, no to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiaj o te newsy, które dla was przygotowaliśmy.
No, a skoro mówiliśmy o newsach i ostatnim z newsów była bijatyka, to ja mogę wam powiedzieć trochę o też bijatyce, w którą grałem w ramach opowiadania o grach, gier, w które się tak ostatnio grało.
No właśnie, bo tak się składa, że u nas bieda i świerszcze, więc Kuldan nas tutaj podratuje wrażeniami z Mortal Kombat i to chyba jest pierwszy podcast, w którym opowiadasz trochę o grze.
Tak.
Robert na okładce pisze ekskluzyw.
Dokładnie, ja tylko jestem... u nas do środy.
Ja jestem nietypowym graczem w bijatyki, bo generalnie średnio lubię. Natomiast
nie przyznawaj się.
Mortalu ale co myślisz 9, o Mortalu 9? To najpierw ustalmy właśnie jakiś wspólny front.
O to chodzi. W momencie, w którym pojawił się Mortal 9, zakochałem się w jego story mode. Bo naprawdę z największą przyjemnością grałem w niego, przyszedłem całego, potem chyba nawet jeszcze na wyższym poziomie trudności, jeśli pamiętam, czy tam była zmiana, czy nie była, ale chyba z 2 razy go w sobie przyszedłem. Grało mi się rewelacyjnie, bardzo mi się podobało to, że podeszli do serii w ten sposób, że nie zrobili Origina, tylko zrobili tak naprawdę Mortal Kombat Trilogy w ramach story mode'a, bo mieliśmy tam 3 turnieje i jeszcze to było rozciągnięte.
No fajnie, bo chodzi... był różnorodny i nie, w sumie naprawdę fabuła jak na bijatykę była nie zła. No, ja to może nie cenię, bo że to było genialne, ale faktem jest, że no
właśnie to jest ładnie powiedziane, przecież fabuła jak na bijatykę była naprawdę niezła. Oglądałeś tak to z zainteresowaniem. Tak. Genialne, nie, no wiesz, wiadomo, nie było to tam moralnych rozterek, czy tam cierpień Wertera, ale to no było po prostu całkiem niezła fabułka, która się przyjemnie oglądało.
I było to takie odświeżające. A grałeś też w Injustice, czy już nie?
Nie, nie grałem. Mam na Wii U.
O matko.
Nie grałem.
Hipsterka.
Dostałem do konsoli. No i też z plusa chyba było. Na PS4 zresztą chyba. Czy tak. Nie? Czy coś mi się myli?
Tak, było. Ja to odpaliłem, ściągnąłem i wykasowałem.
Ale 9 Mortal zrobił coś takiego, że przyszedł, spojrzał na wszystkich graczy i jebnął im z plaskacza. Bo nikt się nie spodziewał tego, że ta gra będzie taka dobra. A ona, wszyscy, którzy w nią grali trochę więcej, się nią zachwycali, bo było tak. Oprócz tego, że był fajnie zrobiony story mode, była jakaś tamta wieża, która była, ile tam było? Ileś set pięter chyba? Robert, grałeś dużo, czy nie?
No, ale już nie pamiętam ile. Ja aż tak powiem ci, że przyszedłem story mode'a i potem grałem w ten tryb taki że tam też się chodziło w pierwszej osobie i tam odkrywało jakieś tam sekrety.
Znaczy to było tak, że grając w Story Mode i grając w wieżę, zdobywało się jakieś punkciki i właśnie za te punkciki odblokowywało się sekrety, czy to grafiki koncepcyjne, no właśnie, czy to jakieś tam i filmiki potem... właśnie w tym, to była krypta chyba.
Krypta, no właśnie, no to pamiętam, natomiast w wieżę aż tak dużo nie pykałem, ale wiem, że tam było dużo różnych tych konfiguracji, ale ile to nie pamiętam.
No, a jak ja powiedziałem, że nie lubię bijatek, to Piotrek mi powiedział, że och, nie przyznawaj się, czyli myślę, że ty grałeś dużo w Mortala. Dziewiątego.
Nie, no generalnie...
Czy Piotrek?
A, że Piotrek. Piotrek w ogóle nie gra w Mortala dziewiątego.
Nie.
Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie Mortal 10 to jest Mortal 9, tylko że podany z innym zestawem przypraw. Czyli zamiast ketchupu i musztardy mamy na przykład, nie wiem, sos sojowy i cacyki. Tam był sos sojowy i cacyki, a teraz jest ketchup musztarda.
Aha, znaczy, nie, to kupuję.
Generalnie... dziewiątka wzięła mnie szturmem. Cholernie mi się podobała, skończyłem Story Mode z wybiegami na twarzy, było rewelacyjnie. Natomiast w przypadku dziesiątki nie rozumiem dlaczego, ale emocje trochę opadły. Bo to jest właściwie ta sama gra w pewnym sensie. No bo jasne, bijatyka, co może być innego w bijatyce? No jest trochę innych postaci, pobawili się z wymyślaniem tego, że mamy na przykład córkę tam, nie wiem, Jaxa, albo córkę Sony i Johnnego Cage'a, czy tam syna Liu Kanga, w ogóle oryginalne wymysły, które wynikają z linii fabularnej, no bo w dziewiątce, spoiler, dużo bohaterów tych korowych zostało po prostu zarażniętych, albo zrobili się zombimi, więc tutaj, żeby jakoś to pociągnąć dalej, stworzyli kolejnych bohaterów. Czwórkę konkretnie, bo to są właśnie te dzieci poprzednich bohaterów. Pojawia się na przykład również Johnny Cage, który ma siwe włosy i jest tam starszym panem, nie? Mimo że napierdala się dokładnie tak samo jak w
no tak, no przecież, ale te, wiesz, bijatyki są pełne, tak jak masz tego Boba w Tekenie, który ma jakiś dokładnie dziwny eliksir, który powoduje, że z wielkim, tłustym kawałem mięcha rusza się z prędkością jakiegoś chudego ninja.
No bo to, ale tam jakoś to też było nadbudowane fabularnie.
No, tak, dobra, było. No, ale mniejsza to bijatyki to po prostu, nie? No wiadomo, że trzeba z przymierzeniem oka brać.
Historia, która jest w dziesiątce, jest okej. Okay. No, zajęło mi przejście i dwa wieczory, jakieś, nie wiem, 6 godzin mniej więcej.
To chyba nieco krócej niż tak, z dziewiątki.
Tak, no krócej, ale myślę, przede wszystkim łatwiej. Bo pamiętam, że w dziewiątce pod koniec, w ostatnich walkach z Shao Kangiem było trudno.
No taka w ogóle ostatnia walka trudno. To była przerąbana, no bo tam rzeczywiście trzeba było mega kombinacją ciosów, no bo tam dwa ciosy i byliśmy de facto dętka, nie?
No, a wyobraź sobie, że ostatni pojedynek w dziesiątce ukończyłem za pierwszym razem.
No to jest szok, no bo ja pamiętam, że co najmniej z 10 podejść to miałem, je. Chodząc i to nie na tym najwyższym poziomie. Mówię o dziewiątce za pierwszym razem. No bo to jeszcze wiadomo, no, jak się przychodzi tylko story mode i w międzyczasie się nie gra takie zwykłe walki, no to nie zna się tych postaci na tyle, żeby opanować, więc po to było te kilka walk nieudanych, żeby ciosy takiej postaci opanować, nie? Więc jak ty bardziej mówisz, że tutaj wiesz, bo grałeś od razu story mode, tak?
Cały tak, czas. Tak, odpaliłem od razu story mode.
No to jeszcze bardziej mnie to zaskakuje, no bo mówię, tam przeskakujesz między postaciami i nieraz tak,
tam
że nie
masz cztery pojedynki na jedną postać. No słuchaj, ja przez całego story mode'a powtarzałem może z 5 walk.
No to jest dziwne, no mówię, bo specyfika jest taka, że nie znając postaci, no niektórymi mi zawsze szło lepiej, niektórymi gorzej, no tak już jest. No, ma się
tu też tak było, tylko że to jak mi szło lepiej, to wygrywałem 2 pojedynki z rzędu, a jak szło mi gorzej, to było 2-1. Nie? Więc jest sam oczywiście też X-Ray, system walki jest jakby przeniesiony z poprzedniej części, czy to może lekko rozbudowane, no ale ja nie jestem tak hardkorowym graczem bijatykowym, żebym mógł mówić, że tam w rozgrywce mieliśmy to i tamto, a tu mamy w rozgrywce to i tamto. No,
ogólny koncept gameplay
ogólne
jest
ogólne wrażenie
podobny
dla mnie, że to jest ta sama gra, tylko po prostu trochę inna. Na pewno jest ładniejsza, no bo jednak mamy tą zmianę generacji, ale też nie jest tak ładna, jak pokazywali w pierwszym filmiku. Nie wiem, czy pamiętacie trailer, który był pierwszy, to był tak naprawdę render pojedynku, a nie faktyczny gameplay. Więc ta gra jakoś tak super śliczna nie jest. Kolejna rzecz, która jest dla mnie dziwna, tylko to wynika nie do końca z gry, bo w story mode na przykład tym w ogóle nie ma wykończeń. Czyli nie ma klasycznego finish him, czy tam finish her, tylko po prostu przeciwnik pada i dalej leci się scenka. Żeby móc robić fatalities, czy tam brutalities, tą resztę, to po prostu, czy to w wieżach, czy w tych pojedynczych pojedynkach.
Czyli w story mode nie ma w ogóle.
Nie ma, więc fatalities znam tak naprawdę z YouTube'a, bo wcześniej sobie oglądałem i tu jest ciekawa rzecz, nie wiem, albo ja się starzeję, albo twórcy postanowili podkręcić tą brutalność na 12, bo mnie razi. jest... mówię o Fatalities, które są. Które w dziesiątce, znaczy w dziewiątce w ogóle mnie nie raziły. Absolutnie nie było tam nic, co dla mnie było przegięciem. A jak oglądają niektóre z dziesiątki, to są przegięciem.
Ale co trzeba powiedzieć, żeby ktoś taki jak ty powiedział, że to jest przegięcie?
Znaczy, wiesz co, to jest... brutalność w Mortalu była zawsze i jest absolutnie nieodłącznym elementem tej gry. W momencie, w którym Johnny Cage wciska w przeciwnika ręce, rozrywa mu klatkę piersiową na boki, wsadza tam głowę i krzyczy "Here's Johnny!", to jest zajebiście. Bo tu mamy nawiązanie do lśnienia, do wiesz, kultowej sceny z filmu. Jest super. Ale w momencie, w którym chyba Kenshin, chyba on, za pomocą telepatii wyrywa komuś żebra z ciała i potem te żebra go tak podrywają do góry i on na tych żebrach wisi niczym kukełka, i ani to nie jest śmieszne, ani to nie jest jakoś oryginalnie robiące wrażenie. No nie wiem, albo ja się zrobiłem starym pierdzielem i po prostu nie jaram się tego tak, jakbym był w gimnazjum, albo coś jest nie tak.
Chodzi o to, że to jest tanie trochę, tak?
No to jest takie, wiesz, takie chamskie epatowanie tym, żeby wymyślić jak najbardziej brutalny sposób.
A czy tego... jakby pójście w kolejną generację spowodowało, że te fatalities są pokazane jeszcze bardziej sugestywnie i to jest jeszcze bardziej realistyczne, czy raczej ten
czy cała gra jest komiksowa, wiesz, stylistyka jest może taka no taka, nie starają się być fotorealistyczni. Nie? No nie wiem, może to, że ta gra po prostu jeszcze ładniej wygląda niż ta poprzednia część jednak ma jakiś wpływ na to, no ale mówię, coś dla mnie jest nie tak. Te fatalities w większości są takie na siłę zrobione.
No, ale one są momentami takie dziwne, bo ja też jeszcze się wtrącę, że przeglądałem niektóre z nich na różnych materiałach w internetach i pamiętam, że było jedno, na którym koleś chyba w ogóle obcinał jakby połowę, górną połowę głowy, a następnie gasił papierosa.
Jax ma coś takiego. No to jest takie, wiesz, ni to śmieszne, ni to, ni no to właśnie. Oryginalnie brutalne jakieś takie...
To znaczy, no były mówię, też fajne, przyznam, ponieważ no pamiętam,
Johnny.
Że...
Here's Johnny jest rewelacyjny.
Ale też pamiętam, że była jedna z postaci, która po prostu podrzucała do góry miecz, on się zaczynał kręcić, następnie szatkowała przeciwnika, który wlatywał broniąc się rękami i nogami.
Tak, także jest, to... jest trochę fajnych fatalities, ale jest też niestety dużo takich, no już tak oglądasz, no już, trochę na siłę. Cała gra jest wciśnięty tam system, który polega na tym, że jak odpalasz tytuł, to wtedy pyta cię, do której strony chcesz należeć. I globalnie zbierani są wszyscy gracze, jest 5 stron tam, siły specjalne, tam jakieś klany, nie ogarniam, ale wybieramy sobie jedną z tych stron i wszystko to, co robimy grając, zalicza się tak jakby na korzyść tej strony. I później wchodzimy sobie tej frakcji. I później wchodzimy sobie w menu główne i tam mamy właśnie, że aktualnie w pojedynku frakcji wygrywa tam, nie wiem, klan tych ninjasów. Czyli tak jakby jest nadbudówka, która ma, tak jak mieliśmy w Dead Nations, to, że kraje ile zombie zabiły i tam raz na jakiś czas było wybierane, który kraj zabił najwięcej zombie w ciągu miesiąca. Czyli jakiś taki, wiesz, wariant metagry. Jest oczywiście wieża w wielu różnych wariantach. Klasyczne tam, że walczymy z 10 przeciwnikami, jakieś bardziej rozbudowane, z wariantami, że na przykład teraz wszyscy tracą energię, albo masz dodatkową moc zadawania siły ognia. Jest też krypta, która była w poprzedniej części, czyli za punkciki, które sobie zbieramy w trakcie gry, odblokowujemy jakieś grafiki koncepcyjne, animacje, dodatkowe fatalities. Jest niestety gra przesiąknięta trochę płatnościami. Bo zamiast bazowo, właśnie to jest ciekawostka, mamy możliwość wykonania, no, jak gramy normalnie w tryb drabinki, to po pojedynku teoretycznie z listy ciosów wynika, że mamy jedno fatalities i jedno brutalities, a pozostałe są zasłonięte znakami zapytania.
I to jest do kupienia jako mikropłatności DLC.
Albo do odblokowania w krypcie. Ale...
Ale w momencie, to odblokowanie, w którym... jest tak utrudnione, żebyś kupił pewnie.
No wiesz, no po przejściu kampanii zdobyłem 80 tysięcy tokenów, które tam się dostaje za grę i za te 80 tysięcy tokenów odblokowałem, nie wiem, 15, znaczy to jest tak, grafiki koncepcyjne, bo to losowo odblokowujesz, bo to chodzisz w tym trybie FPP, tak jak w poprzedniej części, nie wiesz, co odblokujesz, po prostu jest pomnik, odblokowujesz go, dostajesz coś. I wydajesz tam na odblokowanie od 1500 mniej więcej do 2,5. Czyli możesz sobie policzyć, ile tych odblokowań możesz zrobić, tylko że w to się wliczyłem. I grafiki koncepcyjne, i dodatkowe fatalities, i brutalities, i na przykład muzyczka z tła którejś areny walki. Więc no, trzeba się trochę nastarać, żeby wszystko to odblokować. Ale, i teraz nie wiem, czy to był przypadek, czy tak jest, próbowałem wykonać brutalities, nie wiedząc o tym, że żeby wykonać brutalities, to nie robi się tego pop finish hell, tylko to trzeba po prostu zakończyć tym ciosem walkę. I zamiast tego zrobiłem Fatality, z którego miałem teoretycznie znaki zapytania. Bo grałem w Sub-Zero i Sub-Zero tam bazowe jego fatalities jest takie, że zamraża komuś klatkę piersiową, urozwala ten lód tak, że widać kręgosłup i ten kręgosłup łamie w pół. A ja niechcący zrobiłem drugie fatalities, które polega na tym, że Sub-Zero tworzy na ziemi taką kałużę z wystającymi kolcami, zrzuca, wpycha gościa na tą kałużę wystających kolców, potem skacze po nim tak, że on się zapada w tych kolcach i oko zostaje na kolcu jednym, gałka oczna sama
czyli,
w sobie.
Czyli rozumiem, że co, że teoretycznie zablokowana
i tak możesz
zrobić?
Z tego, że one możesz zrobić, ale nie możesz sobie podejrzeć. Czyli jeżeli w stylu tego, o czym mówił Piotrek, wdrukujesz sobie na A4, wiesz, listę ciosów, straszliwe ciosy łamią się nosy i po prostu będziesz sobie podglądał, nie wiem, w internecie, jak zrobić jakieś fatalities, to chyba da się je wykonać.
Ale wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest, nie jest wykonalne w momencie, kiedy rzeczywiście będziesz walczył, tylko ewentualnie możesz sobie na nie popatrzeć, no, w tak, nie wiem, w wolnej rozgrywce, albo ewentualnie włączyć po prostu pojedynek dla dwóch graczy i będziesz grał sam, bo średnio sobie wyobrażam, że ktoś siedział i wiesz, nie patrzył się na telewizor w trakcie walki, tylko miał L1, kwadrat...
Nie, no, ale ja mówię o wykonaniu, wiesz, fatality, czyli,
nie, no, jasne,
czyli
jasne.
Jak już masz finish hard, to wtedy robisz pauzę, wchodzisz www.gamefax.com Sub-Zero Fatalities, drugi, tył, przód, lewo, kółko. Tył, przód, lewo. A kurwa, nie patrzyłem w lewo, a to było w prawo.
A wyobraź sobie, że ja robiłem to osiągnięcie w Mortalu 9, żeby wykonać wszystkie i Fatality, i Bability, i Speciality, jakieś tam były i wiesz, i wszystkie X-raye i jeszcze co tam. Miałem taką piękną tabelkę wydrukowaną, gdzie na A4 się wszystko zmieściło i odhaczałem sobie na każdą postać.
Jaka to była czcionka? Trójka?
Nie, piątka.
A, spoko.
Także mniej więcej tak to wyglądało. No ale
reasumując, to jest tak. Jeżeli jesteście mega fanami bijatek i w Mortala 9 graliście setki godzin, to na pewno 10 was nie zawiedzie, bo jest też fajną grą. Nie pamiętam, czy to było w 9, ale w 10 mamy też, jeśli chodzi o te zmiany w systemie walki, nie ekspert się wypowiada, czyli wykorzystywanie otoczenia. Na przykład, jak jest arena, która się dzieje nad morzem i czasami z morskich fal wylatują jakieś zwłoki, to możemy, jak naciśniemy R1, jak stoimy obok tych zwłok, chwycić i pieprznąć im w przeciwnika. Albo na przykład, jak na arenie, arena się toczy na targu i z boku planszy stoi taki wielki kocioł z wrzącymi węglami, to możemy go chwycić i rzucić im w przeciwnika. Albo tam, nie wiem, jakiegoś filaru, który z boku się odbić i przeskoczyć na drugi koniec planszy. Więc wprowadzili możliwość wykorzystywania areny do walki przez bohaterów.
No okej, okay. No to myślę, że tyle. Kto jest zainteresowany, to pewnie sprawdzi, a kto nie, to myślę, że ktoś jest takim fanem bardziej lejtowym Mortala, tak jak ja, czy ogólnie bijatyk, to powinien raczej poczekać na obniżkę ceny, ewentualnie na jakieś wydanie Game of the Year Edition, które będzie miało wszystkie fatality na miejscu.
Tak,
i
tak.
Nie
znaczy
trzeba
będzie... Ja dokładnie tak jak mówisz, popieram również, że jak ktoś jest mega fanem bijatyk i spędził milion godzin z 9, to powinien sobie 10 kupić jak najszybciej.
Albo już ma, prawda?
Albo już ma, a jak ktoś tak średnio, to warto poczekać na przecenę albo na klasyczne. Hashtag będzie w plusie.
No to myślę, że tyle, jeśli chodzi o ten
albo w goldzie,
podcast.
Być...
Jeszcze powiem o premierach na ten tydzień. Bardzo dumnie się prezentują, bo mamy całą jedną. To jest ten tydzień, kiedy nasze portfele odpoczywają przed zakupem Wiedźmina 3. W związku z czym, jeśli jesteście zdesperowani, żeby uszczuplić swoje zasoby finansowe, to 13 maja wychodzi Schrödinger Cat and the Riders of the Lost Quark. Bardzo piękny tytuł. Jest to gra... Tak, jest to jakaś, chyba zdaje się, że logiczno-platformowa gra tworzona przez Team 17, tych samych od Wormsów, wraz z niezależnym studiem Italic Pig.
Z tym Team 17, tych samych od Wormsów, to jest duża przesada, bo oni teraz są tak naprawdę wydawcą bardziej, aniżeli deweloperem, bo i pewnie z tym Schrödinger's Cat jest tak samo, bo tak było na przykład z The Escapists.
Być
czyli
może właśnie.
I oni byli tylko wydawcą, a grę robił jeden pan.
No tak, no ale to tak trochę śmiejąc się i nadając tej grze. No przynajmniej za tytuł. Tak naprawdę tylko dlatego, że jest taki śmieszny tytuł, to mówię, bo dawno nie było czegoś o tak długim tytule. Więc to będzie 13 maja. Tymczasem będziemy się już powoli żegnać. Zapraszam was tradycyjnie na naszą stronę padtv.pl, na naszą grupę facebookową oraz polubcie nasz profil. Jesteśmy także na Twitterze, w Retro Rocket Network oraz możecie nas słuchać jak zawsze w radiu Gierem. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem ten 151 odcinek podcastu i już się z wami żegnam. Dzięki bardzo. Ze mną był nasz gość specjalny Piotrek Kuldanek.
Tak, dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Do widzenia, papa, trzymajcie się, buziaczki. A gdzie mnie znaleźć, to chyba dobrze słyszeliście w trakcie nagrania.
Dokładnie, Rozgrywka, Fantasmagieria i całe grono innych podcastów w Polsce.
I internet.
Ja myślę, że powinieneś otworzyć jakąś taką stronę w stylu tam kuldan.pl czy kuldankowo.pl, gdzie byś miał link do wszystkich odcinków podcastów, w jakich się pojawiłeś. Myślę, że i tak sporo by tego się znalazło.
To serwer byłby za mały.
Specjalny dział po prostu, gdzie byłem w tym tygodniu?
No, chłopaki na grupie naszej rozgrywkowej się śmiali, że powinienem założyć podcast o podcastach, gdzie bym gadał o tym, że w tym tygodniu pojawiły się takie podcasty. Coś na zasadzie Megafonu, który kiedyś pojawiał się
tak,
na...
Tak, pamiętam. To była fajna inicjatywa. Tak,
bardzo fajne, bardzo fajne. Ale chyba już przestał działać.
No niestety. Albo to było w ramach tej Republic Podcast zresztą, który żeśmy wspierali całym sercem.
Tak.
No to jeszcze na koniec żegnamy także Piotrka Modzelewskiego. Dzięki.
Tak, ale to może ja bym się też pożegnał, także żegnam.
No to żegnam, właśnie daję ci tę możliwość, tak żeby nie było, że się za siebie pożegnałem.
Źle to zrobiłeś po prostu. Powiedziałeś to tak, jakby to było ostatnie pożegnanie, ja się nie zgadzam.
Lepiej powiedz, czy ten, powiedz, czy w PvP grasz, czy jakiś rajd robisz, to co, jak tam idzie?
Znaczy, nie no, to już od pewnego czasu wiszę na orbicie.
No to może.
To
oświeć nas jakąś złotą myślą na koniec, albo pożegnaj się po prostu.
Ale ja już się powiedziałem, pożegnałem, czy nie?
No tak z nim rawo trochę jeszcze, więc...
To nie wiem, to może miałem wylew gdzieś po drodze. W każdym razie dziękujemy serdecznie za uwagę. Ja od siebie również dziękuję. I do usłyszenia za tydzień, kiedy będziemy mówili o Wolfenstein The Old Blood.
Dokładnie, bo w tym odcinku o tym nie mówimy i przypomniał mi właśnie teraz Piotrek, że mieliśmy o tym jeszcze wspomnieć, ponieważ nie ma jeszcze wersji pudełkowej, która została przesunięta, a chociażby właśnie Kuldan oraz Piotrek czekają na takie wersje, natomiast Szymon i Dawid już ograli, ale no w tym odcinku ich zabrakło, więc usłyszymy się z wami w pełnym typowym składzie za tydzień i na pewno o tej grze opowiemy. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, hej!